Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Czas wzrastania, czas dla młodzieży, z młodzieżą, o młodzieży. Dziś jest to też szczególny czas wzrastania, bo będziemy rozmawiać o takim poważnym kroku w naszym życiu. Kroku do przodu. A tym krokiem do przodu w życiu młodego człowieka jest na pewno bierzmowanie. I o tym dzisiaj rozmawiamy z ludźmi z duszpasterstwa młodzieżowego przy parafii świętego Józefa w Toruniu. A są z nami, może tak, zacznę od kapłana Bożego, od ojca Marka, który jest duszpasterzem młodzieży tutaj.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jest z nami pani Jola ze wspólnoty ewangelizacyjnej Pieśń Nowa.
Szczęść Boże.
Jeszcze się okaże właśnie, jaką ma rolę w tym wszystkim, w całym duszpasterstwie. Ale są z nami też chłopaki. To jest z nami Bartek.
Szczęść Boże, witam wszystkich młodych.
Sebastian.
Szczęść Boże.
I Krystian.
Szczęść Boże.
No i za konsoletą również Krystian. Dziękujemy za realizację. Rozmawiamy właśnie o takim kolejnym kroku. Bo popatrzmy sobie na to bierzmowanie i w ogóle no ci, którzy przeżyli to bierzmowanie, którzy są w trakcie jakoś przygotowywania się do bierzmowania, czy to przed nimi, różnie jest postrzegane, tak? Przez ludzi. Bo nieraz ktoś przyjdzie, tak? Do szkoły ojcze Marku i powie, no, że będzie chodził na bierzmowanie, bo jest mu potrzebny ten
papierek potrzebny, bo chciałby być, będzie świadkiem na ślubie u brata czy u siostry, czy tam, czy będzie chrzestnym. Chce załatwić formalność jak można, jak najszybciej.
No jest tak, w ten sposób postrzegane. Inni znowu jeszcze inaczej postrzegają bierzmowanie, o tym będzie za chwilę. Porozmawiamy sobie, jak czym jest dla was to bierzmowanie. No jeszcze inni, no to w ogóle chyba jakoś też za bardzo sentymentu do tego nie mają. Czym jest to bierzmowanie? I dlaczego ono jest tak ważne? Czy to są takie pytania bardzo trudne. Tak mi się wydaje, bardzo trudne. Zapraszamy też was do tego, abyście uczestniczyli w tej audycji, abyście o tym bierzmowaniu, o tym kroku do przodu na drodze wiary trochę nam powiedzieli. Czy to przez Facebook, czas wzrastania na Facebooku, przypominam. Tam już jest taki baner, tam możecie pod spodem pisać i właśnie opowiadać nam, czym to bierzmowanie dla was jest. I też możecie pisać na adres czwmałparadiomaria.pl czwmałparadiomaria.pl. I w międzyczasie również oczywiście uruchomimy nasz telefon, ale to za chwilkę. Na początku, żeby wejść w taki klimat bierzmowania, żeby nadać temu jakiś taki rys, taki obrazowy. Zapytam, czy oglądaliście taki film Królestwo Niebieskie? Królestwo Niebieskie.
Ja niestety nie widziałem.
To jest film z 2005 roku. Bardzo, bardzo, bardzo ładny, chociaż różnie tam oceniany. Może ma różne przesłanie, niekoniecznie do końca bym się ze wszystkim zgodził, co tam jest zrobione, ale opowiada historię pewnego człowieka, Baliana, takiego kowala, który stracił rodzinę i też jest bliski utraty wiary. W Ziemi Świętej muzułmanie atakują właśnie Ziemię Świętą, są coraz bliżej, Saladyn jest coraz bliżej do tego, żeby zająć całkowicie Ziemię Świętą. Ludzie wtedy idą, aby bronić tej Ziemi Świętej, aby bronić pielgrzymów, aby bronić tych wszystkich ważnych dla nas i świętych miejsc przed zniszczeniem, po prostu przed zniszczeniem tych miejsc, które są świadkami Jezusa Chrystusa. I jedną z takich osób jest Balian. On zostaje zachęcony przez, jak się później okazuje, swojego ojca, Godfreya z Ibelin, który już był tam w Ziemi Świętej, który już staczał różne bitwy w obronie Jeruzalem, w obronie Ziemi Świętej. I między tam czasie, wiadomo, całego filmu nie będziemy opowiadać, jest ważna scena. Ważna scena, ona nam zobrazuje, czym może być bierzmowanie, jak właśnie popatrzeć na to bierzmowanie. Ten Godfrey z Ibelin, już na łożu śmierci, mówi do swojego syna, tego Baliana, kowala jeszcze, mówi do niego, uklęknij. I mówi dalej, nie lękaj się w obliczu wroga. Bądź odważny i prawy, by przypodobać się Bogu. Mów zawsze prawdę, nawet gdybyś miał to życiem przepłacić. Ochraniaj bezbronnych i nie czyń podłości. Oto twoja przysięga. A to żebyś ją zapamiętał, i uderzył go w twarz. Bardzo mocno, bo było widać, jak aż głowę odrzuciło po prostu to uderzenie. Powstań, mówi do niego, już nie kowalu, ale powstań, rycerzu i baronie Ibelinu. Broń króla, a gdy króla nie będzie, broń poddanych. Dlaczego tę historię, dlaczego ten fragment filmu? Bo tak kiedyś odkryłem, i chyba ojciec Marek też właśnie, że kiedyś w liturgii bierzmowania był pewien element, którego teraz już nie ma, bo teraz byłby chyba nieczytelny, ale właśnie był taki...
Kiedy biskup podchodzi, właśnie kiedy przychodził kandydat do bierzmowania przed biskupa, biskup wypowiadał te słowa, że tutaj przyjmij znamie Ducha Świętego i lekko uderzał właśnie kandydata w twarz.
Także aż głowę odwracało, tak?
Tak, to zależy od mocy biskupa, już od siły na tyle i od kandydata, czy to wytrzymał. To też takie pasowanie na rycerza, nie?
No właśnie, bo jak można zobrazować to bierzmowanie? Czym ono jest? Czym ono jest? Już niektórzy piszą na Facebooku czasu wzrastania, tutaj Piotrek pisze, to wspaniały dar połączenia i obcowanie w Duchu Świętym. Czym ono jest? Po pierwsze, kiedy jest bierzmowanie? Kiedy byliście bierzmowani? Tu jest jeden z uczestników audycji, Sebastian, tak. Który byłeś niedawno bierzmowany.
Tydzień temu.
Ile masz lat?
Ja teraz mam obecnie 15.
15 lat. Bartek, kiedy byłeś bierzmowany?
Ja już 3 lata temu. Teraz właśnie mam 19 lat. Mhm. Co mógłbym powiedzieć o bierzmowaniu? Bierzmowanie to taki napływ Ducha Świętego, takie ugruntowanie własnej wiary. Ale też nie tylko własnej wiary, bo powinniśmy tą wiarę bardziej też tak otwierać na innych.
Ugruntowanie w Duchu Świętym, napływ tego wszystkiego. Zaraz będziemy to konkretyzować, co to znaczy, jak to w życiu wygląda, jak to widać w życiu. A Krystian, dawno byłeś bierzmowany?
2 lata temu w 3 klasie gimnazjum, teraz jestem w 2 liceum, 18 lat skończyłem. Jakby to ująć, dla mnie to bierzmowanie było tak jakby takim dopełnieniem Chrztu Świętego, że co niektórym, może młodym ludziom, którzy się przygotowują, z tych wszystkich formułek wynika, że tak, otrzymujemy dary Ducha Świętego, tych 7 darów, które się trzeba na pamięć nauczyć, że otrzymujemy właśnie to dopiero na bierzmowaniu. No to by było trochę bez sensu, jakby nas Bóg zostawiał na te tam 15 lat bez jakiejś pomocy właśnie Ducha Świętego. To jest właśnie dopełnienie jakby sakramentu Chrztu Świętego i to jakby dary, które właśnie otrzymujemy, to właśnie jest jakby... Kiedyś taki jeden ksiądz mi mówił, że to jest jakby taka aktywacja dodatkowa, że już jesteśmy właśnie bardziej dojrzali właśnie do tego, aby bardziej świadomi właśnie tego, tych darów, które otrzymujemy.
Pani Jola, ale nie będę pytał kiedy, czy to dawno, dobra?
Pomyślałam sobie, mam nadzieję, że ojciec nie będzie pytał, oj, bardzo dawno.
No, kilka tygodni temu.
Tak, tak, tak. Chociaż w perspektywie Bożej to tak, ten czas jest inaczej
liczony. Kilka sekund. Tak, może tak. Sekunda? Nie. Nie.
Nie, no ja swoje bierzmowanie to tak nie przeżyłam, tak jak teraz widzę wielu młodych, bardzo tak pięknie, pozytywnie. No nie było to dla mnie jakieś święto, coś takiego wyjątkowego, ale chyba bez jakiejś takiej większej świadomości, co się dzieje w tym momencie, jak to jest ważne dla mojego życia. No ale to jest dla mnie niesamowite, że ja teraz mogę obserwować młodych, którzy przychodzą właśnie tacy, czasami nie mający zupełnie świadomości, po co, dlaczego, po ten papierek, czy dlatego, że rodzice wysyłają, albo babcia chce, żeby ktoś tam przyszedł, wnuczek czy wnuczka, no bo jak to bez bierzmowania, to tak nie uchodzi. I przez te kilka miesięcy mamy możliwość oglądania tego, jak oni się zmieniają. I często dla nich też jest to takie nie do nazwania. Skąd się bierze ta zmiana? Dlaczego? No właśnie, no to przedziwne działanie Ducha Świętego, które nie wiemy jak, gdzie, kiedy, a on działa. Jest
po ludzku gdzieś trudno wytłumaczyć.
Tak.
Nawet oni się tego nie spodziewają. Gdzieś nawet sami przychodzą, że i właśnie pytają się nas, co się dzieje, nie? Wytłumaczcie nam, co się dzieje, bo po jakieś spotkanie i coś nie mogą spać, czy coś się dzieje w ich sercu, coś ich gdzieś męczy właśnie, bo coś usłyszeli o Panu Bogu, o wierze i coś w nich działa. Nie?
A zwłaszcza też to widać bardzo fajnie po tym, jak na początku wiadomo, no jest konieczność, tak? Są zapisy, są indeksy, konkretne zasady. I na początku wielu z nich, po tych kilku edycjach, które już prowadziliśmy, pewnie jeszcze o tym będzie możliwość powiedzenia, ale często zauważamy coś takiego i rodzice też czasami o tym mówią, że na początku przychodzą, bo muszą, a później w trakcie zmienia się to, przychodzą, bo chcą. Wielu przez te miesiące właśnie się zmienia to nastawienie. Nie wiem, czy wy mieliście też takie doświadczenie.
Tak, ja właśnie tak samo miałem te przeżycie, to bierzmowanie.
Mhm. A ojciec Marek pamięta swoje bierzmowanie?
Ja pamiętam, to było 14 lat temu i nas to było gdzieś jesieniem. Tylko tyle, co pamiętam, to stałem na zewnątrz, bo kościół mojej parafii jest mały i staliśmy tam w parach i wiem, że było ciemno, zimno, bo to gdzieś był listopad chyba. Ja tam pamiętam, że miałem czytanie na tej mszy, więc musiałem się tam przedostać i wiem, że to właśnie skończyła się kolekta, wszyscy czekali, a ja tam się w ogóle gdzieś tam zwiesiłem. Nikt nie wiedział w ogóle, gdzie jestem. Ksiądz, wszyscy szukali, gdzieś tam po kilku minutach dotarłem. No i tylko tyle.
Skąd ja to znam?
No właśnie. Ta punktualność. No i to, co pamiętam. No. Pamiętam, że ten krzyż, który gdzieś chyba w domu po dzień dzisiejszy jest. No i takie mam gdzieś takie zobrazowania. Poniekąd zazdroszczę, patrząc tu w Toruniu na to, jak wygląda to przygotowanie, zazdroszczę, że tak tego nie mogłem przeżywać, tego, co oni przeżywają.
Ja też tak wspominam, ja byłem chyba wtedy w 8 klasie, nie wiem, ile to wtedy miałem lat, ale to była 8 klasa i tak sobie gdzieś tam myślałem, bo tak patrzyłem na to zesłanie Ducha Świętego, tak? Bo czyli to bierzmowanie tak łączyłem z tym zesłaniem Ducha Świętego, z tymi darami. Przecież to czytanie jest czytane wtedy podczas liturgii. Tak sobie myślałem, ciekawe, czy będę potrafił mówić po angielsku lepiej, czy po niemiecku. Czy w ogóle to właśnie te wszystkie języki, czy będę jakimś takim innym człowiekiem, będę miał jakiegoś tam więcej siły, nie wiem, więcej odwagi. Tak sobie myślałem gdzieś tam, jak to będzie po tym bierzmowaniu. Takie miałem proste myśli człowieka, jak to się mówi, interesownego, tak? Co ja z tego będę miał? Jak mi się to właśnie opłaca? Czy mi się to opłaca, to wszystko? No i przeszło bierzmowanie, a ja dalej na tym samym poziomie z tymi językami. Nie było czegoś takiego, że nagle, no nie wiem, zacznę mówić w różnych językach, tak jak wtedy apostołowie mówili i wszyscy ich rozumieli z różnych narodowości. Ale właśnie tak z perspektywy czasu, jak się tak wchodzi w to bierzmowanie w ogóle, no i przez to, że tutaj z ojcem Markiem no jesteśmy księżmi, jakoś spotykamy się z ludźmi takimi, którzy się przygotowują do bierzmowania, widać, że ma to sens. Dlaczego ma to sens? Dlaczego właśnie w tym wieku, w 15 lat, a nie w innym wieku? Dlaczego akurat? Jak myślicie w ogóle? Jesteście młodzieńcami? Sebastian, czy Bartek, czy Krystian? Dlaczego nie, nie? Bo przecież kiedyś bierzmowanie, tak było w historii Kościoła jeszcze na samym początku, w czasach apostolskich, bierzmowanie było złączone z chrztem. W kościołach wschodnich jest do dzisiaj złączone z chrztem.
Ja myślę, że może to być tak trochę związane z tym, że może tak współczesna młodzież myśli, że teraz to tak oni już mają po 11 lat, to już są tacy dojrzali, już umią zdecydować za siebie. I może to jest taki test sprawdzający, czy oni umią właściwie decydować dla siebie.
No, coś w tym jest.
Moim zdaniem dzisiejsza młodzież bardzo szybko dorasta i nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Zauważam też, że czasami traktowanie przez nich przyjęcia sakramentu bierzmowania jest podobne do jakiegoś jakby do przedmiotu w szkole. Przychodzą tylko jakby na zaliczenie, nie przejmując się, co będzie dalej. Że wystarczy, powiedzmy, napisać na tą dwójkę, czy po prostu przyjść, posłuchać i iść, ale nic do siebie tak nie przyjmują. Ale z dnia na dzień, z każdym następnym spotkaniem zauważamy, no widać bardziej takie przeżycie.
Przeżycie. Bo wróćmy właśnie do tego chrztu, bo to jest ojcze Marku złączone z chrztem.
No tak.
I za
bardzo ściśle, no tak.
Są trzy takie ściśle ze sobą złączone sakramenty.
Tak to określa katechizm, że to są sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Wtajemniczenie, gdzieś tam włączenie. Może gdzieś tak, jakieś takie właśnie, że teraz jestem dopuszczony do pewnych tajemnic, tak może tak mówić bardzo, tak gdzieś poważnie, że poprzez ten sakrament jestem dopuszczony do tego, że właśnie jeszcze bardziej z Kościołem jestem zjednoczony. Może tak, bo tak troszeczkę, nie wiem, może tak może negatywnie patrzyliśmy, bo tutaj, bo młodzi dzisiaj źle patrzą, ale właśnie ja
myślę,
może...
że nie wszyscy.
No, dlatego ja mówię, ja bym to może powiązał z tym, jako że mówimy, że to jest ten sakrament dzisiaj, no trochę czasem mówi się o tym, że to jest sakrament dojrzałości, nie? Kiedy ma te się właśnie 15 lat, to czuję się już takim dojrzałym, dorosłym mężczyzną czy kobietą, bo już przecież mam 15 lat, już kończę gimnazjum, więc właśnie wszystkie właśnie mądrości już pozjadałem, w ogóle wszystko, już cały świat już mam w głowie, wszystkie, całą wiedzę mam w głowie, więc może poniekąd to jest właśnie powiązane, to wchodzenie w dojrzałość, nie? I teraz otrzymuję ten sakrament, żeby wejść w tą dojrzałość ludzką, ale tą chrześcijańską. Ale o tym będziemy jeszcze pewnie jeszcze mówić, jeszcze wchodzić jakoś.
No właśnie, bo kiedy mamy chrzest, mamy to wtajemniczenie pierwsze. Ale czy my coś wtedy wyznajemy? Większość z nas chyba nie.
Rodzice za nas.
Rodzice za nas. Wychowują nas. I często się gdzieś tam słyszy głos, a ja nie chciałem być chrześcijaninem, tylko rodzice mnie gdzieś tam no przymusili, no nie miałem nic do powiedzenia. Ktoś tak powie. No ale teraz właśnie jest bierzmowanie i tu masz coś do powiedzenia. Każdy z nas miał coś do powiedzenia. Mógł stanąć odważnie, tak z honorem takim, jak ten rycerz, wtedy jeszcze wcześniej kowal Balian przed swoim ojcem, który go pasował na rycerza. Może stanąć wtedy i świadomie to przyjąć, świadomie wyznać. Właśnie też po to jest mniej więcej bierzmowanie. Zaraz do tego wrócimy. Jest 22. Chyba już jesteśmy połączeni, tak? Z księdzem Antonim. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, księże Antoni.
Szczęść Boże, ojcu Marcinowi, ojcu Markowi, młodzieży i wam wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica teraz i ksiądz Bosko zawsze radosny.
I święty Alfons zawsze miłosierny.
I roztropny.
I roztropny.
Słuchajcie, a znacie jakichś takich fantastycznych świadków bierzmowania?
To znaczy? Tak,
bo nieraz bierzemy na przykład... Kogo bierzemy sobie na świadka bierzmowania?
No właśnie, nie?
No,
to będzie to pytanie, ale... Sebastian, kogo wziąłeś?
Ja wziąłem swoją mamę. Ja myślę, że no bardzo dobrze wybrałem, ponieważ ona mnie przez całe moje życie próbowała wychowywać na takiego wzorowego chrześcijanina. W końcu jej się udało.
No ale kogo najlepiej wybrać?
Może takiego... Kto właśnie... Kto cię wychowuje w wierze, kto ci pokazuje drogi Boże i pokazuje jak żyć. Może...
Wiecie, bo my, to ja tylko tak zaproponuję, bo tutaj rozmawiałem z księdzem dziekanem z Łap Krzysztofem, który kiedyś wymyślał nowe formy przygotowania do bierzmowania i on na przykład miał ponad 400 młodych ludzi do bierzmowania, podzielił ich na 58-osobowych grup i spotkania były w rodzinach. I wiecie, kto był świadkiem bierzmowania? On sięgnął do katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi, że powinno się wybierać tych, którzy będą pomocą duchową. Zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, aby wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów. No nie wiem, czy zwracaliście na to uwagę, w którym, jak też Kościół proponuje, nie? To jest ciekawe. Ale ojcze Marcinie, to ja już teraz nie, ja tylko chciałem tak kij w mrowisko, ale ja dzwonię, żeby powiedzieć, że ja znam takiego jednego fantastycznego gościa, który zresztą rodzina Radia Maryja też go zna. Waldka Kikolskiego. Waldek Kikolski, który przez wiele lat pomagał nam organizować rekolekcje adwentowe, wielkopostne. Jeden z naszych najbardziej utytułowanych mistrzów paraolimpijskich. Dwa złote medale srebrne w Barcelonie, później w Sydney, Atlancie. Dwa złote medale olimpijskie w maratonie. I wiemy, że Waldek młodo, w wieku 33 lat zginął. To już jest 12 lat temu, w 2001 roku, 1 maja. I ja jestem w łapach. Robimy takie spotkanie, żeby młodzieży, tu społeczeństwu pokazać Waldka jako pewien wzór dojrzałości chrześcijańskiej. Bo on był mistrzem na boisku i jak go sobie pamiętamy również z Radia Maryja, był też mistrzem i w życiu. To jest ten mistrz, który gdy kiedyś w Polsacie ktoś go spytał, jak chciałby, o czym marzy, to on sobie powiedział tak: a ja marzę, żeby na stare lata, tak jak mamusia i tatuś, siedzieć z żoną, z różańcem w ręku i się modlić, dziękując dobremu Bogu za opiekę. Bóg już go wziął do nieba, ale zapraszamy. Chciałem w imieniu rodziny, swoim, tego, który był tak blisko rodziny Radia Maryja, serdecznie zaprosić jutro mieszkańców Łap, okolic, już na 13 bieg uliczny. Dzisiaj powspominaliśmy Waldka w bibliotece. Przepiękne wspomnienia. U niego Bóg był na pierwszym miejscu i ten Bóg dał mu talent do biegania, wzrok mu powoli zabierał, ale on twardo: Panie Boże, Twoja wola. Niesamowity człowiek. Jak mówicie o bierzmowaniu, to mi od razu zacząłem myśleć o Waldku, jaka w nim była dojrzałość. I jutro zaczynamy o godzinie 8:30 mszą świętą w intencji Waldka i wszystkich uczestników. Tu będą mistrzowie polscy, paraolimpijscy. Dzisiaj spotkałem Roberta, który będzie biegł 10 kilometrów o dwóch kulach. Podobno jest ich dwóch tylko takich na świecie. Ja myślę, że przyjdzie czas, to ich w radio i w telewizji, ojcze Marcinie, pokażemy. To są niesamowici ludzie. 8:30 msza święta w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Łapach. Później przejdziemy na cmentarz, pomodlimy się jeszcze przy grobie Waldka i o godzinie 10:40 uroczyste otwarcie i te biegi. Komu bliski jest dojrzały chrześcijanin, który jest uczciwym obywatelem, bo dobrym chrześcijaninem, Waldek Kikolski, przyjaciel Radia Maryja, ten, który tak nas ubagacał. Zapraszamy jutro do Łap na 8:30 już do kościoła świętego Piotra i Pawła.
Dziękujemy za tę informację i też za włączenie się w naszą audycję, księże Antoni.
Tak jest, a ja myślę, że to jeszcze nie raz pogłębimy, ojcze Marcin.
Ja myślę, że nawet nie raz, ani nie dwa, ale więcej.
Tak jest, a obiecuję, że już z tymi niektórymi paraolimpijczykami rozmawiałem i przywiozę ich do Torunia, i no bo to są niezwykli ludzie, niezwykli ludzie. Mhm. Alleluja i do przodu.
Alleluja. I udanych jutro, udanego biegu właśnie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Cieszę się.
Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie.
Aleluja! Cieszę się, Jezus zbawił mnie. I to jest ta właśnie, to jest o podstawie tego wszystkiego i bierzmowania. Dlaczego chcemy iść do bierzmowania? Dlaczego przyjmujemy to bierzmowanie? Musimy tą jedną rzecz sobie uświadomić i tutaj stają na głowie nasi duszpasterze, żeby to przekazać. Ale tutaj ksiądz Antoni wywołał no to właśnie tutaj świadków. Jak to u was jest? Jak to u was było?
No, ja chciałem, żeby moim świadkiem była moja mama, ponieważ zawsze uważałem, że ona jest takim godnym, no jest to tak dobrze naśladuje takiego prawdziwego chrześcijanina, która pokazuje taką prawdziwość. Myślę, że świadek to nie tylko powinna być osoba, która jest jakaś może słaba taka wewnętrznie, ale ona powinna iść z takim jakby powerem zewnętrznym bardziej, żeby pokazywać swoją wiarę na zewnątrz, nie tylko wewnątrz, w swoim takim czuciu wewnętrznym, ale najważniejsze moim zdaniem jest takie zewnętrzne ukazywanie swojej wiary. I myślę, że no, że dobrze wybrałem.
Czyli no tak, no... Czyli nie tylko mówi o Panu Bogu, ale pokazuje.
Pokazuje,
i mama, która właśnie wychowuje, jest od początku i też przekazuje wiarę. No? Mm-hmm. To też piękne. Sebastian też mamę wziął, nie? To też tak. Mówi.
Krystian?
Kiedy ja byłem bierzmowany, to ksiądz, który przygotowywał nas właśnie do tego sakramentu, kładł właśnie duży nacisk, żeby, tak jak ksiądz Antoni tutaj mówił, żeby właśnie świadkiem był ojciec bądź matka chrzestna. U mnie się to niestety nie udało, gdyż mój ojciec chrzestny mieszka za granicą i nie udało mu się przyjechać, ale moim świadkiem był, znaczy jest cały czas w sumie, jest mój kuzyn, który po prostu był dla mnie jakimś takim naturalnym wyborem. Właśnie według mnie świadkiem powinna być osoba, która właśnie o tym Chrystusie, o tej wierze świadczy, tak? I która może też jest dla nas jakimś wzorem do naśladowania. No i właśnie dla mnie był to taki wybór dosyć naturalny. Kuzyn jest i ministrantem, i oazowicz. No i po prostu jakoś specjalnie się długo nad tym nie zastanawiałem. Taki po prostu oczywisty wybór takiej osoby, która właśnie bez jakiegoś specjalnego, nie wiem, gwiazdorstwa, może złe słowo, ale właśnie bez takiego specjalnego pokazywania się z tą wiarą, obnoszenia się, tylko takiego po prostu szczerego wyznawania tego właśnie, w co się wierzy, Chrystusa. No i właśnie wydaje mi się, że taki właśnie powinien być świadek.
Może od tej drugiej strony trochę powiem, bo bardzo mnie ucieszył fakt, że mój chrześniak, który rok temu przystępował do sakramentu bierzmowania, właśnie mnie poprosił swoją mamę chrzestną na świadka i muszę powiedzieć, że to naprawdę było dla mnie bardzo takie mocne doświadczenie i wzruszające, ale też takie ważne, że mogłam przy nim być w tym ważnym momencie. wtedy tam, kiedy był dzieckiem i nieświadomie przyjmował ten sakrament chrztu w wierze rodziców, a teraz, kiedy sam świadomie dokonywał tej decyzji, wyboru i też sam świadomie wybrał sobie świadka. Właśnie mnie mamy chrzestną, więc o tyle było to też dla mnie ważne, bo jakoś tak gdzieś tam ciągle go noszę w sercu i w modlitwie też przez te lata. A więc jest to bardzo ważne. Rzeczywiście wybór czy rodziców chrzestnych, czy myślę dla rodziców też to może być bardzo taki mocny moment.
I żeby ten wybór świadka nie był też takim tak na chwilę, tak? Żeby często też jest że młodzi
najbogatszy
ludzie,
wujek, najbogatsza ciocia.
Albo najlepszy przyjaciel z ławki szkolnej po prostu, bo miał bierzmowanie dwa tygodnie wcześniej w innej parafii. Żeby właśnie to nie był taki wybór na chwilę, tylko żeby była to właśnie osoba taka autentyczna, z której ten przykład będzie można czerpać na dłuższy czas, a nie tylko właśnie bo wypada, bo jest to jakiś bliski znajomy czy ktoś.
Zaraz przejdziemy dalej do imion, bo przecież z bierzmowaniem jest także związane imię, ale tutaj piszecie na Facebooku i kilka takich przeczytamy, kilka waszych wpisów na Facebooku Czasu Zrastania. Weronika pisze: moje bierzmowanie było 2 lata temu. Ksiądz, który nas przygotowywał, proponował, aby świadkiem był ktoś inny niż rodzice chrzestni, aby było więcej osób włączonych w modlitwę za nas. Też bardzo ciekawe podejście. Katarzyna pisze: już za 2 tygodnie będzie moje bierzmowanie. Czekam ogromnie na ten dzień i czuję ogromną radość, pokój w swym serduchu. Jest to dla mnie jeszcze głębsze złączenie się z Jezusem. Pozdrawiam serdecznie. Ania napisała: bierzmowanie to cudowna łaska, taki dar, który otrzymujemy od Pana Boga. Jednak nie każdy potrafi przyjąć i potraktować to jako dar. W dzisiejszych czasach dla większości to tylko do niczego niepotrzebny obowiązek, który trzeba spełnić dla papierka. Pozdrawiam serdecznie, szczególnie tutaj widzę brata Krystiana. Jest jeszcze tak, Marek napisał, troszkę tego jest, ale przeczytam. Sakrament bierzmowania to widzialny znak niewidzialnej łaski zesłanej nam od Boga. Ta definicja jest prosta i oczywista. Podczas bierzmowania biskup namaszcza czoło osoby przystępującej do bierzmowania i zostają wypowiedziane słowa: przyjmij znamie Ducha Świętego. Jest to widzialny znak niewidzialnej łaski. Jeszcze tutaj Marku dodam, że jeszcze jest położenie głowy, znaczy ręki na głowę, tak? Jest ten gest położenia rąk. To jest też ten znak. Ale dobrze, idziemy dalej. Każdy z nas wierzy, że poprzez sakrament bierzmowania pomnaża się w nas łaska Ducha Świętego, udoskonala naszą więź z Chrystusem i stajemy się świadkami Chrystusa. I pytanie, czy bierzmowanie jest pożegnanie z Kościołem? Przy bierzmowaniu do Kościoła chodzi się tylko z przymusu, bo tak kazała babcia czy dziadek. W tych czasach panują trendy mające na celu zniszczenie tradycji i kultury chrześcijańskiej. Przy bierzmowaniu pod przymusem rozumiem pojęcie takie, że ludzie młodzi chodzą do spowiedzi tylko po podpisy. Wielokrotnie zdarzały się sytuacje podrabiania podpisów, co jest bezsensowne. Jedni po bierzmowaniu odwracają się od Boga, a drudzy pogłębiają swoją wiarę. W ten sposób odwrócenia się od Kościoła postępuje tylko osoby niedojrzałe emocjonalnie. To pokazuje, że nie dorośli do bierzmowania. Dojrzałości człowieka nie mierzy się wzrostem, rozwojem, tylko mierzy się ją mądrością, wiarą i podejściem do problemów ojczyzny w odpowiedni sposób. Dojrzale przeżywamy wiarę wtedy, gdy wierzymy w Boga, w pełni uczestniczymy w życiu Kościoła. Dojrzałość rozpoczyna chrzest. Wydarzenia z przeszłości nie powinny uciec nam z pamięci. Duch Święty umacnia nas, abyśmy mężnie wyznawali wiarę w Jezusa, szanowali symbole religijne, między innymi z którymi, na przykład z różańcem, oficerowie w Katyniu ginęli w rękach w 1940 roku. W życiu powinniśmy się kierować nakazami pochodzącymi od Boga. Przypomnijmy sobie czasy komunizmu, kiedy to z wiarą walczono. Należy pamiętać o swojej historii, tożsamości narodowej i religijnej. Dzięki wierze będziemy zbawieni. Dzięki Marku za ten długi wpis, ale pokazujący też pewne sprawy właśnie. Tak, czy podchodzimy do tego odpowiedzialnie, czy nieodpowiedzialnie? Czy Marku, ty masz ciekawe w ogóle zobrazowanie też bierzmowania?
Ja znalazłem ten obraz w Jukacie. Jukat, taki katechizm dla młodych, napisany i dany przez Benedykta XVI w Madrycie na Światowy Dzień Młodzieży. I to jest taki bardzo ciekawy obraz właśnie, że kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, to kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować właśnie bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. W wkraczamy na boisko życia. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego pomoc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać.
No właśnie. Czyli taka sytuacja. Życie to tak jakby mecz. Jest pewna walka. No jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, że życie jest walką, to proponuję wyjście z Matrixu, bo życie jest walką, tak na co dzień, z różnymi rzeczami, od siebie samego, ze sobą samym, poprzez różne gdzieś tam przeciwności, które się zdarzają w ciągu dnia. A szczególnie tutaj, jeśli chodzi o naszą wiarę, bo to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, jaką posiadamy. Największa chyba wartość oprócz życia to jest ta wiara, którą posiadamy. I jeżeli miałbym wyjść na boisko, tak? Trener mnie wysyła, jestem gotowy, idę na boisko. Chodziłem tylko na treningi po to, żeby mieć podpis, żeby mieć tam, nie wiem, szóstkę z WF-u. Chodziłem na treningi tylko po to, tam nie będę grał. Wyszedłem na boisko, stoję w miejscu i co się dzieje? I wszyscy się ze mnie śmieją. Gdzieś tam te trybuny się ze mnie śmieją.
Też w drugą stronę, jak nie będziemy poważnie podchodzić do tych treningów i nie będziemy się w nie angażować, to też nie ma co liczyć na to, że później będą nas oklaskiwać, kiedy będziemy, jeśli w ogóle, tak, będziemy wychodzić na boisko. No, to też właśnie obrazuje jakby ten sens tych przygotowań całych.
I mogę się przyczynić do przegrania meczu.
Tak, ale jeszcze idąc dalej tym obrazem, ja nie jestem fanem piłki nożnej, zasypiam przy tym, ale co niekąd tak czasem jak w sali wspólnej...
Ale ojciec Marek nieraz ze mną ogląda mecz.
Tak, dla ojca Marcina, żeby się ojciec Marcin nie czuł sam. No, wtedy widzę, że ja się na tym nie znam, ale widzę, że sam jeden piłkarz nie będzie grał, tylko to jest gra zespołowa. I tak od razu przychodzi mi taki obraz właśnie kościoła, nie? Że tutaj właśnie to jest jakby wpuszczenie na to boisko, którym jest kościół. I właśnie jestem razem, nie? Właśnie przygotowuję się przez ten czas, by razem umieć dobrze grać, by dobrze funkcjonować. Ten kościół to też nie jest jedna tylko osoba, tylko cała wspólnota ludzi.
Taka drużyna,
nie? I jeszcze dalej bym gdzieś poszedł.
Mamy najlepszego trenera, nie ma lepszego trenera.
No, najlepszy trener. Ale później, kiedy trener widzi, że słabniemy, to prosi mnie, żebym zszedł, nie żebym gdzieś tam padł, nie? Tylko żebym zszedł, nabrał siły. To też jest jakiś taki też obraz właśnie, że Pan Bóg, kiedy widzę, że widzi mnie, że tam gdzieś padam, że już nie mam siły, może daje mi te sakramenty, ta ławka rezerwowa może być takim miejscem odpocznienia, takiego, że tam żeby odpocząć, nabrać siły.
Odpokutuje
trochę, na ławeczce posiedzi i nabierze siły. Tak, nie wiem, tak mi się zobrazowało, nie wiem, czy dobrze, czy źle.
Mi jeszcze jakby jedno takie też porównanie, jak już cały czas jesteśmy przy tym meczu, znowu z tymi przygotowaniami właśnie, jeśli... właśnie nie będziemy się dobrze przygotowywać do tego meczu, do tego sakramentu. Nawet jeśli wyjdziemy na boisko i zawalimy, to później nie ma co liczyć, że będziemy zbierać oklaski, że będziemy zgarniać pieniądze na konto i żyć z odsetek. Właśnie później po prostu będą po nas jechać tam w internecie, na stronach internetowych, będziemy słabe noty dostawać. No i właśnie to samo będzie właśnie przy bierzmowaniu. Kiedy przyjdziemy w ogóle nieprzygotowani do tego sakramentu, podejdziemy, przyjmiemy go, no to też nie ma na co liczyć, że nagle nasze życie się wielce zmieni, że właśnie, że wyjdziemy z tego jakoś umocnieni. Wiadomo, że Duch działa tam, gdzie chce, tak? I jeśli coś rzeczywiście ma się z naszym życiem stać, no to się stanie, tak? Ale no właśnie też to jest właśnie cel tych przygotowań, żeby właśnie jak najwięcej z tego wyciągnąć, nie tylko w czasie samego bierzmowania, tylko właśnie też, żeby potrafić jakoś świadczyć swoim życiem również po tym sakramencie.
Widzimy, że tutaj nasi ojcowie się z nami też łączą. Ojcze Marku, witamy Cię.
Witam serdecznie ojca, ojców i wszystko, młodzież, która tam zebrana jest w studiu u nas. Tak sobie myślałem, że nas dzwonię, bo temat przeciekawy. I mówimy tutaj, ojciec Marek mówił tam o meczu, o tym wszystkim, co jest związane z sakramentem bierzmowania, jako, a tak, porównują dla nas. Kochani, co dla mnie, gdy myślę o tej rzeczywistości sakramentu bierzmowania, to gdzieś naturalnie, gdy mówiliśmy o tym wzmocnieniu naszego życia duchowego, jako młodzi ludzie, trzeba pamiętać o Tymoteuszu, jest taki piękny list. I tam do Tymoteusza pisze, że trzeba przybrać w szatę zbroję zbawienia, hełm przywdziać. To jest ta rzeczywistość bardzo ważna. Trzeba mieć siły na ten świat. Trzeba mieć siły, żeby z realnym światem się spotkać. Że to nie tylko słodycz życia, ale też trud, wędrowanie. I to jest otwarcie się na Ducha Świętego. To włożenie ręki przez biskupa wydaje się takim gestem normalnym, ale to jest sam dar Ducha Świętego, który przychodzi po to, byśmy jako młodzi ludzie, a później w życiu byli ludźmi spełnionymi. By się nie bać. By nigdy się nie bać w życiu. Można się zmagać, ale nigdy nie lękać. I to jest dar Ducha Świętego. Ona otwiera na Boga. I ta rzeczywistość, myślę, która ważna jest dla młodych ludzi, to jest to ta siła, ta nadzieja. Bez tego człowiek jest tylko takim, który przeżywa, a nie żyje tak naprawdę, autentycznie, tak szczerze z Jezusem Chrystusem. I to jest niesamowicie warte i tak się cieszę, bo słyszę tam młodych naszych gości, że tak pięknie do tego podchodzą, z taką wiarą i mocą, bo bez tego rzeczywiście się nie da. A Benedykt XVI, gdy był w Polsce, to mówił takie piękne słowa do młodych właśnie, że trzeba budować na fundamencie Chrystusa, czyli na skalę. I tutaj jest ta rzeczywistość budowania, to jest czas budowania. Zobaczcie, jak wielu ludzi nie wykorzystuje tego czasu, nie chce budować na skalę, tylko na tym, co jest takie doczesne i bardzo łatwo się burzy. A papież mówił do nas, że skała, którą jest Chrystus, daje nam fundament, daje nam dom. I wtedy, nawet gdy przyjdzie burza, przyjdzie deszcz, przyjdzie ulewa, to ten dom się ostanie. To jest dar Ducha Świętego. Twardość, wytrzymałość tego domu. Bo jak na piasku zbudujemy, to się wszystko rozsypie. Ale Pan Jezus mówi ważną rzecz, że przyjdzie to na nas, że nas nie ominie. Ale my będziemy mieć siły właśnie od Niego. My to wszystko wytrwamy. To jest ta nadzieja, to jest ta siła, to jest ta zbroja na życie. Kończę, bo to audycja dla młodych. Niech oni cieszą się. Pozdrawiam ojców, pozdrawiam wszystkich w studiu. Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Ojcze Marku, do usłyszenia. Dzięki za ten komentarz i przypomnienie właśnie tego Tymoteusza. Pamiętamy, weź udział w trudach i przeciwnościach dla Jezusa Chrystusa. Weź udział w tym meczu, to może bliższy nam jest teraz tym wszystkim. W tym meczu tu idzie o zwycięstwo, a zwycięzca ma życie. Przegrany nie ma już tego życia. To też jest to, tak na szali, nie? Kładę przed tobą
życie i śmierć.
No właśnie.
Szczęście i nieszczęście. No to chodzi o wygraną. Nie?
I w tym wszystkim, w całym tym bierzmowaniu przybieramy imiona. Dlaczego? Dlaczego bierzemy imię? Przybieramy imię. No mamy przecież swoje imię, jestem Marcin. Po co mi jeszcze imię? A wybrałem sobie na przykład, czyli nie na przykład, ale wybrałem sobie Maksymilian wtedy. Dlaczego wybieramy imię? Pani Jolu, pani wybrała jakie imię?
Ja wybrałam imię Maria. Maria, matka Jezusa. Moja matka. Miałam z Marią taką bliską więź. To była zawsze, była kimś dla mnie bliskim. I stąd ten wybór, to mimo całej tej takiej nieświadomości przeżywania tego sakramentu, akurat ten moment był bardzo świadomy i taki świadomie wybrane imię i patron. No cóż, żeby była blisko mnie, żeby była jeszcze bliżej, żeby była ze mną związana, żeby opiekowała się mną, żeby pomagała mi. Taki był jakby moje myślenie wtedy i do tej pory myślę, że to tak jest. Tak zresztą też trochę mówimy naszym młodym, że mają sobie wybrać patrona, takiego, który jest im bliski, który dla nich będzie miał no, jakieś znaczenie takie wyjątkowe. Czymś zafascynuje, czymś pociągnie, coś się im spodoba w tej postaci, w życiu tej osoby. Coś bliskiego. A więc, no, bo to kolejna bliska osoba, która jest blisko mnie i która może mi pomagać w tej walce, w tym treningu, w tych obrazach, które tutaj używamy.
Właśnie nawet Michał o tym pisze. Wiele osób ma problem z wyborem imienia, a raczej patrona. I pamiętajmy, żeby nie zwracać większej uwagi na to, czy imię mi się spodoba, tylko czy ten patron zafascynował mnie swoim życiem, czy ja będę starał się żyć tak jak ten święty. Pozdrowienia z Białych Błot, koło Bydgoszczy. Pozdrawiamy Białe Błota. Dlaczego właśnie to imię? Jakie imiona wybraliście?
No ja wybrałem na swoje bierzmowanie patrona świętego Klemensa Hofbauera.
Redemptorystę.
Redemptorystę, tak, dokładnie.
Cieszymy się. A dlaczego?
Dlatego, że chciałem, żeby prowadził mnie do świętości. Dlatego też jego historia życia trochę mnie zafascynowała, jego pomoc ubogim, ale... Przede wszystkim patrzyłem na to, aby prowadzić mnie do świętości, żeby co jest moim głównym celem życia.
Sebastian?
Ja jako swojego patrona wybrałem świętego Genezjusza z Rzymu.
O, bo powiedz nam coś o nim. Tak,
no to pokrótce. Tak skrótowo, to on był, on żył w IV wieku, tam daty już nie będę wymieniał. Mhm. I on był aktorem, który przedstawiał w Rzymie takie różne, takie satyryczne przedstawienia o różnych chrześcijańskich sakramentach, o chrztu, o bierzmowaniu. I raz, kiedy takie satyryczne przedstawienie o chrztu robił, to nagle się nawrócił, ujrzał niebo i chciał tak naprawdę wziąć chrzest, tylko że nie mógł, zabronić mu to i za to go ścięto.
Czyli tutaj aktor. Pewnie patronem aktorów jest, tak?
Tak.
Jeszcze raz, przypomnij nam jak...
Genezjusz z Rzymu.
Genezjusz, zapamiętujemy. Każdy, kto chce zostać aktorem, ma już swojego patrona, Genezjusz. Krystian?
Moim patronem z bierzmowania jest święty Franciszek Ksawery. Głównie dlatego, że zainteresowałem się już jego życiorysem, kiedy zdarzyło mi się prawie kilkanaście lat temu być w Hiszpanii, w miejscowości właśnie, z której pochodził święty Franciszek. Zafascynowało mnie to, jak wiele on porzucił tych wszystkich dóbr, na które mógł sobie pozwolić właśnie dla głoszenia Chrystusa. Jak wiadomo, jest patronem misji świętych. Właśnie dla głoszenia w tych miejscach właśnie, gdzie go jeszcze nie znają. Miejscowość, z której pochodzi, Javier. Właśnie centrum tej miejscowości jest ogromny zamek, właśnie który należał właśnie do rodziny świętego Franciszka. I właśnie najbardziej zafascynowało mnie właśnie w jego życiu to, że właśnie to wszystko, że ten tytuł szlachecki, że ten zamek, że właśnie życie takie wspaniałe właśnie porzucił tylko dlatego właśnie dla Chrystusa, dla głoszenia jego właśnie tam, gdzie go nie znają. No i jest to jakby jakąś drogą, jakimś przykładem do naśladowania bardzo dobrym, właśnie, że żeby porzucać właśnie te swoje przyjemności. Wiadomo, że tytułu szlacheckiego czy zamku nie będę porzucał, bo czegoś takiego nie mam, ale właśnie, żeby te jakieś swoje drobne przyjemności zostawiać, żeby podejmować właśnie jakieś wyrzeczenia, aby właśnie tego Chrystusa głosić w swoim gronie właśnie znajomych, najbliższych, tam gdzie go jeszcze potrzebują.
Ojciec Marek coś nam powie?
Ja jestem antyprzykładem tego wyboru imienia. Ale powiem, zrobiłbym była taka sytuacja, że właśnie ja mam 3 braci i starszy brat wziął imię moje Marek, no ale to był taki nie wiem jak to nazwać, szantaż emocjonalny. Nie szantaż, tylko tak powiedział, że ja biorę twój, biorę Marka, ale ty jakbyśmy za kilka lat bierzmowanie masz mieć Krzysztofa, i więc no ja jako najmłodszy, no głupio byłoby się sprzeciwić starszemu bratu. I więc
też męska tak, solidarność.
Męska solidarność ten. Ale później po latach odkryłem, kiedy gdzieś tam właśnie otworzyłem gdzieś historię świętego Krzysztofa, tego, który właśnie przynosił ludzi, a później przeniósł Chrystusa. I tak sobie też myślałem, też no gdzieś w perspektywie też życia teraz, czy też właśnie zakonnego, czy kapłańskiego, ten, który niesie Chrystusa, przenosi innym. Dlatego też, no i może po latach trzeba było odkryć to. I też, też dla mnie cieszę się z tego patrona, z tego świętego. Też jest taką motywacją i żebym też umiał nosić. Nie? Dostrzegać, on właśnie nosił, nie zobaczył, że to Chrystus, tylko właśnie jako zwykły człowiek, jako zwykłego człowieka przeniósł go tam przez rzekę, z tego, co tak kojarzę. I właśnie, trzeba, tego mnie uczy też patron, cały czas iść tam przynosić, nosić Chrystusa do ludzi, bezinteresownie, nie patrząc na korzyści. I myślę, że gdzieś pomaga mi.
No, mnie było podobnie tak. Sobie wziąłem Maksymilian, bo ładnie brzmiało. Maksymilian, nie, bardzo ładnie brzmi, ale też jak sobie gdzieś tam wgłębiłem się, czyli znany był, zawsze jest, był dla mnie znany święty Maksymilian Maria Kolbe i... Odwaga, to był człowiek odważny. Wśród wszystkich przedmiotów, wśród wszystkich tych jego cech, zalet całego jego życia, to był człowiek odważny, bo to jest odwaga i wielka gdzieś miłość też, nie, w tym wszystkim, ale odwaga. Ja widziałem w nim odwagę, że potrafił stanąć i wziąć w obronę to jedno życie, a oddać swoje. Niesamowita odwaga. I tak gdzieś tam oczekuję od świętego Maksymiliana, żeby mi dodawał tej odwagi, bo nieraz jest różnie z nią w życiu. To jest właśnie imię. Bo po co bierzemy to imię, tak? To pytanie. Bo tutaj padło, dlaczego braliśmy imię, a jaki jest właśnie cel w bierzmowaniu? w chrzcie doznajemy imię, dostajemy imię od naszych, nasi rodzice nam nadają imię. A tutaj możemy sami sobie wybrać. A co jest związane z imieniem? Imię, Ojcze Marku w Biblii.
Tak widziałem, że
no
tak.
Właśnie. Ty jako znany tutaj egzegeta, nie codziennie, ale o siódmej mszy.
No, bo dobra, no. Dobra. No imię, no w Biblii zawsze właśnie określało jakieś posłannictwo, że imię właśnie... Właśnie jak Bóg nadawał, czy właśnie, czy jak znajdujemy jakieś imię Biblii, to ono coś oznaczało, że ten człowiek, że to imię było związane z jego życiem, z jego posłannictwem, że on to miał robić, on miał, nie wiem, Jakub chyba to tam chyba jest właśnie, że właśnie Pan Bóg tobie teraz błogosławi, nie, to jest Izrael, przepraszam. Właśnie Jakub dostał to imię Izrael później. Jakub
ten, który walczył z Bogiem.
Ten właśnie, i teraz się pobłogosławił, on walczył, coś pokazuje. Jak są właśnie imiona, które my też, no.
Jakub to jest ten, który oszukał, nie, coś w tym stylu. Oszust.
Oszust, no.
Oszust.
A później, no właśnie, a
później... No bo szukał ojca w ogóle, Ezawa.
No to jest długa, ale piękna historia. Do Księgi Rodzaju odsyłamy. No już teraz już nie mam gdzieś tam w głowie tych imion, ale to można samemu poszukać. Właśnie, że imię coś oznacza. Wczoraj szukałem sobie, jako że miałem, no tak, trzeba się pochwalić, żeby przypomnieć imieniny, i szukałem sobie właśnie, co znaczy imię Marek. No i gdzieś odszukałem, że to właśnie ten, który wojuje, nie? Czyli właśnie ten właśnie coś oznacza, każde imię oznacza coś. Dlatego, kiedy my wybieramy imię na bierzmowanie, chcemy, żeby właśnie jakby, nie wiem, jakiś zwrot w jakiś kierunku w swoim życiu nadać, żeby być tym, kim właśnie chcę być taki jak ten święty, nie? Też chcę, żeby moje życie było tak wyglądało, nie? Że coś mnie zafascynowało właśnie, to też jak tutaj, to też mówił, chyba czytaliśmy tutaj już przed chwilą, nie? Właśnie, że coś oznacza, chcę tak żyć, chcę, by tak było moje posłannictwo, nie? Pan Bóg jak w Biblii, w historii ludzkości, jak zmieniał imiona, to właśnie, że nadawał nowy sens temu. Teraz nie będziesz się nazywał Abram, tylko Abraham, nie będziesz się, nie będzie Sara i tylko Sara, ponieważ coś się nowego stało. Czy Szymon, nie będziesz Szymon, tylko będziesz Piotr teraz. Opoka, nie?
Właśnie to nowe imię oznacza jakby jakiś nowy początek, nowy start, nowe życie, tak? Że kiedy dostajemy, właśnie kiedy rodzimy się, dostajemy nadane, mamy imię na chrzcie. Tak jakby teraz to bierzmowanie też jest jakby właśnie nowym początkiem. Jakby już bardziej świadomi, wiadomo, niż na chrzcie, też wybieramy właśnie sobie jakieś miejsce w kościele przez właśnie wybór tego patrona. I jakby właśnie przez chcąc go naśladować, właśnie wybieramy też sobie właśnie tą nową drogę jakby w kościele dla siebie.
No tu jest ważny właśnie ten moment, że to ten młody sam może sobie dokonać tego wyboru. Wielu młodych na przykład w tym roku, miałam takie historie, mówiło, proszę pani, ja nie podoba mi się moje imię, to z chrztu, które mam. No to też świadczy jakoś tam o pewnej, może no, że nie lubię siebie, czy no, ale no nie, no piękne masz imię. No nie, no jakoś nie podoba mi się, nie lubię swojego imienia. Mówię, no to zobacz, możesz wybrać teraz takie, które będziesz lubił, czy lubiła, no ale właśnie coś więcej, nie tylko jakby to, że mi się podoba to imię, ale też osoba, patron, nie, który za tym stoi. Ale ten aspekt taki, ten moment, ten element, że ja teraz sam mogę to zrobić. Już nie rodzice za mnie o tym decydują, tylko ja sam wybieram, sam decyduję. No a dla młodych chyba to jest bardzo ważne. Jedna z podstawowych praw, takich praw, które są dla nich fundamentalne, że ja chcę samodzielnie coś robić. Na własną rękę, na własny rachunek. No wchodzę w właśnie to takie dorosłe już życie, dojrzałe i no właśnie, sam mogę coś zrobić, sam zdecydować o sobie.
No właśnie, to jest to nowe imię, nowe zadanie. Mogę decydować o sobie. Mam plan na swoje życie. Bo to jest dojrzałość. Sakrament bierzmowania to jest sakrament dojrzałości też. Dojrzale chcę wierzyć w Ciebie, chcę iść tą drogą, chociaż nie, niełatwą, ale skoro mnie wybrałeś, to dasz mi do tego też siły. Dasz mi do tego wszystko, co jest potrzebne. Rozmawiamy na temat kroku do przodu na drodze wiary, czyli bierzmowaniu. Jest 36 minut po godzinie 22. Piszecie na nasz Facebook, na czas wzrastania na Facebooku. Ania na przykład pisze: ja kiedy przyjmowałam sakrament bierzmowania, nie byłam do końca świadoma, co ten sakrament dosadnie oznacza, dopóki nie doświadczyłam tych łask na sobie. Teoria jest teorią, a praktyka jest praktyką. Wydaje mi się, że wina częściowo leży czasami po stronie tych, którzy przygotowują, tutaj nazwała, kapłanów, gdyż szukałam pomocy duchowej w tej sprawie i długo nie mogłam znaleźć. Moim zdaniem księża powinni zdać sobie sprawę z tego, że obecnie, ale też są... Aha, że udzielając sakramentu, przepraszam, bierzmowania, pomyliłem linijki, że udzielając sakramentu bierzmowania mogą spodziewać się tego, że ludzie będą potrzebowali pomocy. To są cudowne dary. Doświadczam tej ogromnej łaski obecnie, ale też w mojej diecezji są tak zwane tyskie wieczory uwielbienia, podczas których są widoczne inne dary, na przykład dar języków, o których ojciec Marcin wspominał, kiedy zaczyna się go tłumaczyć. Słowa są przepiękne. To jest ważne. To są dary otrzymane darmo i Duch Święty udziela ich komu chce i na jak długo chce. I moje pytanie, gdzie szukać wśród jakich kapłanów pomocy duchowej w takich sprawach? Czy to tej pomocy wystarczy kapłan z naszych parafii, czy są potrzebni tego księża diecezjalni? I co robić, kiedy kapłan nie zgadza się, żeby nam pomagać? Wydaje mi się, że do rozeznania i później przy dalszej posłudze darami Ducha Świętego chrześcijanin sobie sam nie poradzi. Pozdrawiam. Dziękujemy za pozdrowienia, Aniu. I tak szybko odpowiadając ci... To jest tak samo właśnie, szukamy kapłana, takiego kierownika duchowego. Nieraz ta droga jest długa. Zanim znajdę tego, który mnie zrozumie, bo jesteśmy, każdy z nas człowiekiem, jakoś nadajemy na pewnych falach, nazwijmy to. I nieraz ta długa droga trwa. Zanim znajdziemy takiego właśnie kierownika duchownego, który będzie mnie prowadził w życiu. I życzymy ci tego, abyś znalazła. To może nie wynika, nie mówiłbym, że to jest wina kapłanów, tak? Którzy nie potrafią ci odpowiedzieć. To po prostu jest też to, że jeszcze może nie znalazłaś tego, który ci na to odpowie, tego kierownika, który cię gdzieś poprowadzi w życiu. Ważne, że ty to będziesz wiedzieć, będziesz to czuć. Nie wiem, jak to mam określić, bo trudno to określić słowami. Ale życzymy ci tego wytrwałości, skoro Duch Święty dał ci, Pan Bóg dał ci pewne dary, to i da ci też tych przewodników, którzy będą rozeznawać duchy. To jest ważne też, rozeznawać duchy, czy to od Boga pochodzi. Zaśpiewajmy coś, Krystian. Zaśpiewamy. Usłysz Jezu wołanie.
Może czujesz się samotny? Może czujesz się przegrany? Czujesz, że znowu zawiodłeś, znowu upadłeś. Ale w obliczu wszystkich faktów prawdą jest to, że wszystko może się zmienić. Nie dzięki Tobie, nie dzięki mnie, ale dzięki Bogu. Bo Bóg ma moc i prawdą jest to, że On posłał swojego Syna po to, aby wszystko się zmieniło, po to, aby On odmienił nasze życie, bo to, aby nas uwolnił. To jest prawda. Boża miłość jest prawdą. Prawdą jest to, że ten Jezus, który miał moc ponad 2000 lat temu, gdy chodził po ziemi, dzisiaj także ma moc i pragnie zmienić Twoje życie. Tylko otwórz swoje serce i zawołaj do Niego.
Znów wstałam, płacz dziecka za ścianą mnie zbudził. Umyłam ręce, lecz serca nie umiem. To nowy dzień już wstał, nowej nadziei czas. Co z tym zrobisz, pomyśl, zanim wybierzesz źle.
Znowu szansę dziś masz, wykorzystaj więc to. Miłosierny jest Pan, rękę wyciąga wciąż. Spojrzeć sobie w twarz, nie bać powiedzieć, że zbłądziłem, lecz powrócę, wiem.
Oczyść duszę moją, ja wołam. Deszcz łaski swojej ześlij na ziemię. Ja błądzę, proszę, pokaż mi drogę. Chcę być bliżej Ciebie, Jezu. Upadam, ale podnieś me serce. Miłości pragnę, naucz mnie więcej. Chcę naprawić to, co złe i
miłość, że to my pokochaliśmy Boga, ale że On nas pokochał i my możemy przyjąć Jego miłość.
Miłosierny jest Bóg, miłosierny jest Pan, a Jego łaska na wieki trwa.
Pokaż mi drogę, chcę być bliżej Ciebie, Ciebie.
Dzięki Ci, Panie, za Twoją miłość, za Twoją moc. Dziękuję Tobie, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Kocham Ciebie, Boże.
I oczywiście zachęcamy do telefonowania do nas na Czas Wzrastania i to jest zachęta tylko i wyłącznie dla ludzi młodych. No, określamy ten wiek, jeszcze póki studiujemy, jesteśmy ludźmi młodymi. To jest telefon tylko dla ludzi właśnie młodych, a ci, którzy są nieco starsi, bardziej starsi, proszę o zrozumienie i to tak naprawdę i liczę na dojrzałość, tak? Liczę na dojrzałość, na odpowiedzialność. A bardzo chcemy, aby to ludzie młodzi opowiedzieli, jak przeżywają to bierzmowanie, jak w ogóle patrzą na bierzmowanie, na wiarę swoją. Zapraszam do tego, aby właśnie o tym opowiedzieć. Może są jakieś pytania, zrodziły się naszym młodym słuchaczom. Przypominam numery telefonów 56 655 23 55, 56 655 23 56, 56 655 23 33 oraz 56 655 23 66. Dla tych, którzy z zagranicy dzwonią, to 48 56 wiadomo. A w naszej rodzinie dwa numery komórkowe są takie 536 600 100 oraz 536 600 200. I oczywiście nasz facebookowy Czas Wzrastania. Też zachęcam do tego, abyście tam pisali, już tam piszecie i widzę, tam niezła dyskusja się dzieje. Też czasw@radiomaria.pl to jest adres taki mailowy. W ogóle mamy taki bardzo śmieszny do nas mail przyszedł, między innymi, ale przeczytam, dlaczego nie. Śmieszna sytuacja. Podczas mojego bierzmowania, kiedy miała się rozpoczynać Komunia Święta, usłyszałem swoje imię. Obejrzałem się do tyłu, a kolega zadał mi pytanie, czy na komunii świadek też ma trzymać rękę na ramieniu. Odpowiedziałem, że nie. Potem mój brat świadek powiedział, że mogłem odpowiedzieć, że na komunii kładzie się rękę na ramieniu biskupa. Można się śmiać, ale gdybym tak odpowiedział, to on ze swoim świadkiem by tak zrobił. No ciekawy jestem, śmieszna sytuacja, ale nieraz też obrazuje nam. Właśnie, cały czas przypominamy sobie to porównanie. Piękne porównanie yukata, czyli katechizmu młodych, do meczu, tak? Życie do meczu, a bierzmowanie do tego, że trener nas wypuszcza na mecz i mamy już wpływ. Mamy realny wpływ na wynik meczu, mamy realny wpływ na to, co się dzieje na boisku. Więc albo możemy to wygrać, albo możemy przegrać. Ewentualnie zremisować, ale wtedy jest dogrywka i karne. Ale jakoś... Jest zawsze albo zwycięzca, albo przegrany.
Ale jakoś chyba gry też jest od tego, czy słucham trenera, nie?
No właśnie.
To też jest bardzo ważne. Jak grać, jak mam się poruszać.
Czy mam kondycję?
Właśnie, bo też mi się tak właśnie teraz pomyślałem, że możemy porównać nas do naszą chęć na otwarcie się na Ducha Świętego, do kondycji zawodnika. Im bardziej zawodnik nie jest przygotowany do meczu, tym ma mniejsze szanse na dobrą grę, a w tym na strzelenie do bramki. Im bardziej my jesteśmy nieotwarci, tak samo zawodnik nie ma kondycji.
No właśnie, bo wydaje mi się, że każdy tutaj z będących, albo też słuchających, przynajmniej chłopaków, chciałby być jak Lewandowski, 4 bramy załadować Realowi Madryt. To nie jakieś tam drużynie, przepraszam, że tak mówię, jakieś tam drużynie, albo gdzieś tam z klasy B, klasy A, choć to są też dobre drużyny i pozdrawiam wszystkich, którzy grają w takich drużynach, ale to jest Real Madryt i im władować 4 bramki. Robert Lewandowski potrafił, a można to zrobić, te 4 bramki władować w jeszcze większym meczu, największym meczu, bo to jest nasze życie. Można do bramki przeciwnika, a wiemy, kto jest przeciwnikiem i kto chce... Kto też walczy o nasze życie, i on niesamowicie walczy, chociaż bardzo nie chce, żebyśmy wiedzieli o tym, że on walczy o nasze życie w taki sposób, żeby nas zniszczyć, tak? Żeby zniszczyć nasze życie. No dobra, bo się rozgadałem.
Oj tak, bardzo mocne porównanie. Kiedyś słyszałam w kontekście, rekolekcji dla młodych, ale myślę, że też można to i w kontekście przygotowania do bierzmowania powiedzieć te słowa, że tak naprawdę to nie jest jakieś tam kolejne przygotowanie, kolejne rekolekcje, że wychodzimy, coś mówimy i ja mówię to od tej strony osób prowadzących. No i no, raz fajniej, raz mniej, raz ciekawiej, raz mniej ciekawie, tylko faktycznie my toczymy walkę o ich życie. Rzeczywiście toczy się walka o życie tych młodych ludzi. A więc nie jest to tylko takie, no powiedzmy, moment przygotowania do bierzmowania, jakoś on tam musi wypaść. No i chyba w tym wszystkim ważna jest rola trenera też. No dużo elementów na ten końcowy wynik się składa, o czym tutaj też mówiliście, ale wydaje mi się, że tutaj ta rola trenera. Ciągle zadajemy sobie pytanie, jak dzisiaj młodym ludziom mówić o Bogu, o Jezusie Chrystusie, tak żeby oni mogli to zrozumieć, żeby do nich to dotarło po prostu, żeby nie było to ponad ich głowami, ponad ich życiem. To jest ciągłe pytanie, co każdego roku, kiedy przygotowujemy się do kolejnej edycji prowadzenia tego przygotowania do bierzmowania. Kiedy
no właśnie, bo tutaj w parafii jest ciekawe przygotowanie, jest ciekawa forma. Coś tak. Mówisz o tej formie?
Tak,
jak
tak.
Się nazywa?
Tak, ciekawa forma, tak. Zareklamuję. Już od 8 lat. Od 8 lat w tej formie to przygotowanie do bierzmowania trwa. Pierwsza część nosi nazwę, jest to prowadzony kurs alfa, taki kurs ewangelizacyjny, podstawowy, kurs mówiący o podstawach prawd wiary dla młodych w wersji takiej młodzieżowej. Kurs alfa jest i dla dorosłych, i dla różnych innych środowisk, ale to jest tak bardzo konkretnie wersja młodzieżowa. Dlaczego na początku to? Chodzi o to, by doprowadzić tych młodych, czy pokazać tym każdemu z uczestników przygotowujących się do bierzmowania osobę Jezusa Chrystusa. Mówimy o tym, że bierzmowanie to kolejny krok w naszej wierze i tak, to prawda, to jest ten krok dalej, ale też zauważamy, że wielu z tych młodych przychodzi po długiej przerwie. Pierwsza komunia, później długo, długo nic i właśnie moment przygotowania do bierzmowania. A więc gdzieś tam ten kontakt z Bogiem, znajomość wiary czy życie wiarą, no bardzo znikome. Nie chcę tutaj w czarnych kolorach tego widzieć, no ale takie są realia. Wielu tak przychodzi. I teraz o co chodzi? No chrześcijaństwo to przecież nie jest jakaś teoria.
Ale gorszymy się nimi czy nie?
Nie, absolutnie.
No
po prostu też, nie.
Żeby też ten taka jest, człowiek, taka jest rzeczywistość, który nawet tak podchodzi, żeby wiedział, że się nikt od nim nie gorszy.
Absolutnie. Dla młodych. To właśnie też chciałam powiedzieć w pewnym momencie, że to, co jest bardzo ważne, kiedy ja też widzę od kilku lat, pracując z młodymi, ja się ciągle uczę tej pracy też, tego bycia z nimi, bo to trudno powiedzieć o pracy. Tu najważniejsze jest bycie po prostu z tymi młodymi. Bycie razem z nimi, towarzyszenie im w tej drodze, ich drodze wzrastania, takie umiejętne. I to, co ja odkrywam, to, że my dorośli, to, co możemy im dać, to autentyzm, żeby być autentycznymi. Nie pokazywać, nie wiem, wiary czy siebie, że jestem super idealny, bo tak nie jest po prostu. Być autentycznym w swojej wierze, w swoim zmaganiu się, odkrywaniu Boga. I to, co zauważamy właśnie w tych wszystkich nauczaniach, na przykład, które prowadzimy w czasie kursu Alfa, bardzo ważny jest element świadectwa. Jak ja to przeżywam w moim życiu? Że to, o czym im mówię teraz, chcę im mówić, to nie jest teoria. Ja to przeżywam, ja tym żyję, tak jak potrafię, odkrywając Jezusa. I to, co tak naprawdę ma się w tym pierwszym etapie tego przygotowania, które u nas w naszej parafii Redemptorsów w Toruniu robimy, to dać tym młodym taką możliwość zachwycenia się osobą Jezusa Chrystusa, spotkania Go jako kogoś żywego, kogoś, kto jest bardzo blisko, kto jest przyjacielem, kto chce wkroczyć w ich życie. I dopiero na tym można budować dalej, rozwijać wiarę, dawać katechezę. Bez tego doświadczenia, spotkania z Bogiem żywym, nie będzie przemiany życia. O tym, o czym mówiliśmy też dalej, nie będzie owoców bierzmowania. Więc jakby ten pierwszy stąd taki pomysł, żeby ta pierwsza część przygotowania właśnie była taka karygmatyczna, ewangelizacyjna, typowo prowadząca do odkrywania, w kogo ja wierzę i kim on dla mnie jest. Nie jako pewna prawda ogólna, katechetyczna. I to, co robimy na przykład w spotkaniach, w grupach, tutaj ten telefon, głos księdza o tych ciekawych formach przygotowania do bierzmowania, dla nas też bardzo ważnym tym elementem, oprócz nauczania, które jest, są spotkania w grupach. Każde spotkanie mamy, no raz w tygodniu spotykamy się przez te kilka dobrych miesięcy, 8-9 miesięcy, co tydzień, i są takie dwa ważne elementy oprócz nauczania. Pierwszy element to takie spotkanie przy stole, mały poczęstunek. Po co ten element? Można powiedzieć, może takie zbędne, coś zbędnego.
Czyli można przyjść coś zjeść smacznego.
Tak, na początku, właśnie na początek zaczynamy od tego, żeby coś tam się czymś poczęstować. Dla młodych oczywiście to jakieś chipsy mogą być, jakieś, no nie chcę reklamować teraz niezdrowej żywności, tak? Nie, czy coś, co dla nich będzie jakoś tam trochę smaczne. Po co to? Żeby mogli sobie porozmawiać o tym, czym żyją. Jak minął tydzień, co w szkole, co się udało, czym się interesują. Po prostu jest to taka możliwość poznawania się, takiego po prostu, co ja robię w życiu, co mnie interesuje, jakie mam zainteresowania, hobby, coś ciekawego, coś smutnego, między sobą i z animatorami.
To jest takie też przerwanie takiej, jakby jakiegoś takiego muru, jakiejś takiej bariery, bo oni też często przychodzą tak też negatywnie może nastawienia, może takimi oporami też, może do kościoła, nie wiem, może tak są zradzeni, tacy
może
zrażeni,
niektórzy, tak.
Tacy niektórzy, i to jest takie przede wszystkim zawiązanie takiej więzi między sobą, a później dopiero mówić o Panu Bogu, nie? Że najpierw na początku tutaj właśnie takie...
Tak, to zresztą widać nawet po ich zachowaniach, na początku, nie? Tak na początku trochę skrępowanie, tak nie wiadomo, czy się częstować, czy nie, czy to... No, ale później widać, jak się to zmienia z tygodnia na tydzień. Później ten element nauczania, wykładu, trochę śpiewu wcześniej, no bo muzyka dla młodych. Może nie zawsze chcą się włączać, chociaż bardzo różnie to wygląda, ale muzyka to jest akurat taki fajny moment chyba, nawet jak nie śpiewa to słuchają. Później wykład, no i ten element ważny spotkań w małych grupach co tydzień, gdzie mają możliwość szczerego mówienia o tym, co myślą, co rozumieją, czego nie rozumieją, jakie mają pytania, co ich nurtuje. No i tutaj rola animatora jest też ważna, żeby stworzyć taką atmosferę, żeby potrafili szczerze mówić. Różnie to się udaje, bo to zależy też od grupy. Wiemy, że w tym wieku nie jest prosto tak odkrywać się i mówić szczerze o swoich przeżyciach, odczuciach, no bo to, no wiadomo, trzeba fajnie wypaść przed innymi, ale jak już się to zaczyna dziać, to naprawdę no niesamowite są historie. Zmiany tych młodych ludzi. Ja mogę z mojej perspektywy osoby, która prowadzi to przygotowanie, to są najpiękniejsze momenty, kiedy mogę widzieć zmianę w tych młodych ludziach, jak się coś ważnego dla nich dzieje, jak nagle zaczynają się otwierać i zaczynają mówić, pytać, rozmawiać. Może nie na forum grupy, gdzieś tam po spotkaniu, przed spotkaniem. I to jest po prostu ważne i potrzebne dla nich.
Mamy już telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Znajomy głos.
Wiktor z Wrocławia, aktualnie.
Pozdrawiamy aktualnie mieszkającego we Wrocławiu Wiktora, niedawno jeszcze w Toruniu.
No tak się zdarzyło, wyjechałem. Chciałbym na początku serdecznie pozdrowić wszystkich w studiu, szczególnie panią Jolę, z którą współpracowałem przez 4 lata.
Dzięki.
Właśnie przy kursie Alfa w Toruniu. No ja bym chciał też powiedzieć może o takim moim doświadczeniu bierzmowania, bo moim zdaniem jest dość specyficzne, bo podchodziłem do bierzmowania jako ministrant, więc można powiedzieć, że tak troszkę z biegu też, bo to dla mnie była taka rzeczywistość, taka codzienna, Kościół, wiara, Bóg, więc może aż tak najbardziej się do tego nie przykładałem. Także wiedziałem, że jest to ważny sakrament, ważna chwila, ale nie czułem takiej bardzo dużej wyjątkowości. No, przygotowywałem się, chodziłem na spotkania i myślę, że największą wyjątkowość tego sakramentu, to działanie Ducha Świętego, dopiero odczułem w momencie, kiedy zacząłem pomagać w przygotowywaniu do sakramentu bierzmowania innych młodych.
Bo wejdę ci w słowo, Wiktor, bo jednym ze skutków bierzmowania jest co? że Bóg udziela nam, i to bierzmowanie, udziela nam jako prawdziwym świadkom Chrystusa specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża. Tak mówi katechizm Kościoła katolickiego.
Myślę, że ważne jest, że wtedy poprzez tą pomoc, poprzez to, że musiałem naprawdę prowadzić tych ludzi do Boga, zrozumiałem istotę dojrzałości tego, dlaczego ten sakrament jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. I że rzeczywiście wtedy muszę się nauczyć, że gdy przyjmuję ten sakrament, ja tak naprawdę przyjmuję też na siebie pewien obowiązek umiejętnego szerzenia Słowa Bożego i wychodzenia z tym Słowem Bożym do ludzi. Że jeżeli chcę zostać bierzmowanym, to też w ten sposób chcę głosić Pana Boga i oczywiście chcę jeszcze lepiej przyjąć te dary i świadomie te dary, które otrzymałem na Chrzcie Świętym. W związku z tym też poniekąd brałem moje imię do bierzmowania, mojego patrona wybrałem, jest nim Andrzej Apostoł.
No dlaczego?
Brałem go, ponieważ jest on pierwszym z apostołów. Ja zazwyczaj lubię być pierwszym, ale też jest ważne, że on symbolizuje dla mnie taką pierwszość, ale tą Bożą, czyli tą służbę dla ludzi. I myślę, że on mnie, ten jego symbol tego bycia pierwszym apostołem zawsze mi przypomina o tym, że najważniejsza jest służba dla drugiego człowieka, a nie żeby wybijać się i być pierwszym, jako, tak jak na pierwszych stronach gazet i tak dalej, dla sławy. I myślę, że właśnie sakrament bierzmowania ma w tych ludziach młodych tak jakby nauczyć...
A ty już nie jesteś młody, tak?
No, jeszcze jestem.
No, dopiero jesteś na którym roku studiów?
Na pierwszym. No właśnie. Bierzmowany byłem 4 lata temu.
Już się taki stary zrobił.
No nie, aż tak jeszcze źle nie jest. I myślę, że właśnie ma zwrócić uwagę, że już stajemy się dorośli, że musimy podejmować poważne decyzje i no i ma na to zwrócić uwagę.
A też właśnie nawiązując do tego świętego Andrzeja Apostoła, bo tak mnie znowu zainspirowałeś. To jest taki w gorącej wodzie kąpany Boży człowiek, bo przecież on zobaczył, tak, usłyszał od Jana Chrzciciela, że to jest Mesjasz o Jezusie i on przybiegł do swojego brata, do Piotra. Właśnie, taki w gorącej wodzie kąpany, on od razu poleciał po Piotra po to, żeby powiedzieć, znaleźliśmy Pana.
No może coś w tym być, bo ja też taki trochę porywczy jestem.
A powiedz jeszcze, Wiktor, bo tak sobie studiujesz, czyli zmieniłeś trochę tryb życia. Już nie mieszkasz z rodzicami, już nie jesteś, przynajmniej tak cię postrzegałem, takim porządnym naprawdę człowiekiem. Czyli nie mówię, że już nie jesteś, tylko że mogłeś coś zmienić w życiu. I czy bierzmowanie, w ogóle te dary, to, że jesteś świadomy tego, pomaga ci w jakikolwiek sposób być dalej sobą na studiach. Bo wiem, jak jest na studiach, wiem, jak jest. Młody człowiek, jest taka pokusa. Po prostu jest taka pokusa, znam ją bardzo dobrze, tyle powiem, znam ją bardzo dobrze, pojechać na studia, odseparować się od wszystkiego, co było dotąd i żyć po swojemu, bo na swoją modłę taką.
Nie, no myślę, że to, co mi dał ten sakrament bierzmowania, to poczucie tej odpowiedzialności, że ja się na coś zgodziłem z własnej woli, no cały czas mi przypomina o tych moich obowiązkach, które wtedy na siebie przyjąłem i też mi o nich przypomina mój świadek, który co niedzielę do mnie wysyła SMS-a, czy już byłeś w kościele?
Świetny!
I myślę, że on też jest dość dla mnie dużym wsparciem. I co prawda właśnie zmiana tego środowiska na to studenckie, gdzie wcale nie jest tak łatwo obnosić z tym, że ja jestem wierzący. Często są jakieś właśnie takie, na przykład podśmiewają się, albo no, po prostu nie potrafią zaakceptować, ja mówię, że to jest nieracjonalne, nielogiczne, albo nie jestem jakiś tam inny czy coś, bo jestem wierzący. I rzeczywiście trzeba czerpać dużą siłę i mieć duże zaufanie do Ducha Świętego, żeby wytrwać w tej swojej wierze, dawać to swoje świadectwo, no ale też, jak mówię, też nie gwiazdować, że nie odcinać się też od tego społeczeństwa, tylko dlatego, że oni nie potrafią mnie zrozumieć. Moim zadaniem jest nawet wśród nich ewangelizować, a nie powiedzieć, no jak wy mnie nie rozumiecie, to ja się z wami nie trzymam, idę sobie samemu, będę siedział całe życie w pokoju i nie będę z nikim rozmawiał. To też nie jest taka droga.
Wiktor, dzięki, ale znowu zainspirowałeś swoim tym świadkiem bierzmowania. Dlaczego nie zrobić takiej akcji, ogólnej akcji, ogólnopolskiej akcji dla wszystkich świadków bierzmowania? Kto jest świadkiem bierzmowania, wysyła swojemu, jak to nazwać? Temu, któremu świadkował, wysyła co niedzielę SMS-a, czy byłeś już w kościele, czy byłeś, bo się troszczymy o zbawienie. A nawet chrzestni swoim chrześniakom, tak, czy chrześniaczkom, czy byłeś, byłaś w kościele już, albo zachęcam do kościoła. Pamiętaj, to jest twój obowiązek, ja poświadczałem to, ja poświadczałem przed Bogiem. Dobra akcja mogłaby z tego wyniknąć.
Też tak uważam, no i polecam. No i jeżeli słucha nas jakiś świadek, to naprawdę polecam. Myślę, że no i też to jest dobry sposób na ciągłe utrzymywanie kontaktu, bo to wiadomo, różnie bywa. No mój świadek został w Toruniu, ja wyjechałem do Wrocławia i zawsze to jest jakiś tam kontakt lepszy.
Ale Bogu dzięki za takiego świadka.
No, pozdrawiamy go kimkolwiek jest.
To właśnie.
Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Panem Bogiem.
Dzięki, Wiktor, z Bogiem. Życzymy ci dalej siły, tej mocy Ducha Świętego do tego, żeby być świadkiem. A jest to według, tak już wracam do ojca Marka, który zadzwonił jeszcze wcześniej, bądź mężny, odważny w tym wszystkim, bądź dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa. Żołnierzem, tam się Paweł klarownie, i to mówi do młodego człowieka, do Tymoteusza, który od dziecka gdzieś tam obserwował świętego Pawła, gdzieś przy tej mamie, tam babci w ogóle tych, które otaczały świętego Pawła i słuchały jego nauki, on gdzieś wzrastał też w tym od dziecka. To jest ważne. I w pewnym momencie święty Paweł do niego tam już pisze, bądź tym żołnierzem.
Tak, tylko teraz właśnie bądź mężny, bądź silny, ale też dzięki komu?
Ja myślę, no
że też Paweł pisał, czy też w ogóle apostołowie, czy Piotr może też szczególnie, bo oni też tego doświadczyli. My tutaj dotykamy tego doświadczenia Ducha Świętego i tak ja patrzę tak w tamtym roku, no człowiek potrzebuje może wielu lat, żeby dojść do pewnych rzeczy i odkryć. Na tych apostołów ja cały czas gdzieś tam patrzę, przecież oni 3 lata chodzili za Jezusem. Ale tak naprawdę no, oni się bardzo bali. No sytuacja właśnie, Jezus zostaje pojmany, ukrzyżowany, oni chowają się w wieczerniku. Tak bardzo przerażeni, totalnie przerażeni. Oni nie mają odwagi w ogóle wyjść.
I wiedzą, że Jezus zmartwychwstał, bo się im ukazał.
I dalej gdzieś właśnie schowani gdzieś w tym wieczerniku są. I ci, no tak mówiąc może współczesnym, ci właśnie takie tchórze, takie, może tacy zalęknieni, kiedy otrzymują Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, oni wychodzą, Piotr, który w ogóle pierwszy, no cokolwiek się działo, to pierwszy uciekał dobrze. On wychodzi na właśnie tutaj, na plac, do swoich rodaków mówi, że to wy zabiliście Chrystusa, zabiliście Jezusa, ale on zmartwychwstał. I my jesteśmy tego świadkami. On nie boi się, nie? To on ma niezwykłą moc i z taką mocą mówi, że właśnie wszyscy go rozumieją. Wszyscy, no tam kilka tysięcy osób się nawróciło, nie?
5000 mężczyzn.
Mężczyzn, czyli
trzeba. Licząc kobiet i dzieci.
Czyli pewnie gdzieś około 20 tysięcy, jak nie więcej ludzi się nawróciło, bo trzeba tak popatrzeć, nie? Ale z taką siłą przekonaniem, bo właśnie kiedy Duch Święty, nie? Bądź mężny, bądź silny, ale dzięki Duchowi Świętemu. Że my też pokazujemy, że to właśnie nie dzięki sobie, bo to nie jest jakiś taki warsztat, bo to nie jest jakaś szkółka, że teraz będziemy kształcić ludzi, którzy będą silni właśnie rycerzami, ale tylko właśnie dzięki swojej mocy, tylko właśnie pokazujemy, że to właśnie tą moc daje Pan Bóg, to właśnie Duch Święty daje. Dzięki tej mocy jesteśmy. Ja chciałem też powiedzieć dzisiaj też taki dzień, że dzisiaj maturzyści kończą szkołę.
Właśnie, a zaraz coś zadedykujemy maturzystom.
No właśnie, ani powiem. I dzisiaj właśnie w Toruniu też mieliśmy tam dla tych szkół, gdzie też uczę, właśnie byłem msze na zakończenie. I na jednym z tych mszy świętych miał homilię nasz ojciec proboszcz, rektor. I on mówił o dojrzałości. I takie dwie myśli, nie żeby tutaj coś, żeby się podlizać, tylko zainspirowały mnie. Że właśnie dojrzałość to jest wierność i odpowiedzialność. Że właśnie dzisiaj chcemy być wierni. Chciałbym, żeby ktoś był wierny mi właśnie w jakichś słowach. I właśnie, że jestem wierny. Właśnie nie wstydzę się krzyża. To jest ta pierwsza właśnie jakby owoc tego bierzmowania, że myślę, że jestem wierny temu wszystkiemu, co przyjąłem. I odpowiedzialny to, co też przyjmuję. Żebym nie zmarnował, żeby to nie było jakieś właśnie rzucanie pereł, tak, takie ewangeliczne, tylko właśnie, no właśnie tak przedwieprze, tylko właśnie biorę odpowiedzialność za moje życie, ale też za Kościół. To jest bierzmowanie. Ja cały czas gdzieś to też próbuję pojmować, że właśnie daję, właśnie otrzymuję ten sakrament po to, że teraz no jestem odpowiedzialny za Kościół. Teraz ten Kościół wygląda tak, jak ja wyglądam. Od tego bierzmowania. Chrzest mnie włączył, ale bierzmowanie mnie teraz powiedział, skończyło się jakieś dzieciństwo, teraz wchodzisz do
roku. Skończył się Dzień Dziecka.
Skończył się Dzień Dziecka i teraz mówię dojrzałość. Wierność i odpowiedzialność. Nie? To jest tak... Tak pięknie. W tym, tak mnie zainspirowało i chodzę cały dzień z tą myślą. Być wierny, być odpowiedzialny, bo być dojrzały.
Wspomniałeś o tych, którzy dzisiaj skończyli szkołę, maturzystach, już niedługo matura. Cieszymy się, że dotarliście do tego etapu. Właśnie znowu, nie matura, czyli ten egzamin dojrzałości. Mamy takie etapy w swoim życiu i etapem w wierze jest właśnie to bierzmowanie. A tutaj ta matura, no to dedykujemy maturzystom naszym. Wiadomo, jaką piosenkę, ale nie życzymy tego, żeby była za rok, tylko żeby spokojnie, ale też i z głową, i z tym wszystkim przeżyć teraz tą maturę. Więc dedykacja dla wszystkich maturzystów.
Co dalej?
Znów za rok matura.
Schodzimy, schodzimy, bo ktoś się do nas tutaj dobija i już jest z nami na antenie. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Jak masz na imię?
Mam na imię Wiktoria i dzwonię z Ostrowa Wielkopolskiego i w tym roku przygotowuję się do sakramentu bierzmowania. O. Mam pewne pytanie właśnie.
Oho, to teraz będzie.
Tak, bo od 5 lat zaczęłam się bardzo interesować księdzem Jerzym Popiełuszko i tak polubiłam go bardzo, no i jak teraz się przygotowuję do sakramentu bierzmowania, to chciałam go wziąć jako swojego patrona do bierzmowania, ale jest taki pewien problem, że on jest mężczyzną, a ja jestem dziewczynką, no i nie wiem, czy mogę wziąć po prostu jego, prawda? Bo to powinno być chyba takie imię, jak ja jestem dziewczyną, to powinnam mieć kobiece imię, prawda?
No pewnie tak powinno być i takich, tak przeważnie się tego trzymamy. A może byś odnalazła? Popatrz, jest wiele, wiele takich przykładów kobiet, właśnie takich jak ksiądz Jerzy Popiełuszko. Może nie w ten sposób, nie dokładnie z takim samym życiorysem, ale niesamowicie właśnie walecznych kobiet, takich o Boga, o wolność taką religijną, o ojczyznę. Są takie kobiety. Na przykład, to już, no to powiedz, Krystian do tego podpowiada. Krystian ci podpowie.
Według mnie taką bardzo odważną, właśnie waleczną kobietą właśnie o wiarę była Joanna d'Arc. Imię może z Jerzym, oprócz chyba pierwszej litery, dużo wspólnego nie ma, ale właśnie wydaje mi się, że to właśnie bardzo dobry przykład takiej walecznej właśnie osoby. Myślę, że byłaby to odpowiednio właśnie patron.
Jest wiele świętych z pierwszych wieków też, męczennic, które też bardzo odważnie oddawały życie właśnie za Chrystusa. Bardzo odważnie się odpowiedziały, więc...
Za to, żeby mogły w wolnym społeczeństwie wyznawać wiarę w Chrystusa, bo to też jest ważne, w wolnym społeczeństwie.
No. Więc polecamy tak albo wybrać, albo próbować.
Ale jakbym chciała wybrać tego księdza Jerzego, to jest takie prawo na przykład, które zabrania, żeby wziąć świętego innej płci?
Nie ma takiego prawa czy przepisu.
Ale jest tradycja taka, że właśnie jest tradycja, wiesz? A tradycja też jest takim niepisanym prawem, że wybieramy, jeżeli mężczyzna, to mężczyzna wybiera mężczyznę, a kobieta kobietę. To jest taka niepisana tradycja w tym wszystkim.
Żeby ta święta też pomagała ci właśnie realizować się jako kobieta.
No właśnie.
Właśnie twojej kobiecości, nie? Żeby ona też była taką patronką, jak to swoje życie jako kobieta realizować. Nie? Myśmy mieli taki przykład tutaj też w tym roku. Też była jedna dziewczyna, która właśnie też była zafascynowana, ale też ta osoba, święty Franciszek, była dziewczyna właśnie, zafascynowana tą postacią. Ten Franciszek też pomagał jej w życiu i też tam dokonał cudu też tak, powiedzmy, tak konkretnego. No i myśmy, tak powiem, zdradzę, że ryzykowaliśmy, dodawaliśmy otuchy, że niech próbuje. Ale ksiądz biskup zmienił na świętą Franciszkę. W trakcie. Bo powiedział właśnie, jesteś kobietą, więc tutaj weź świętą Franciszkę, która też niech będzie, niech ci pomaga.
A jeszcze jest, wiesz, święta, bo czy błogosławiona Karolina Kuskówna, patronka czystych serc, też oddała tak męczeńsko życie.
W obronie czystości.
W obronie czystości też, ale też i w obronie swojej kobiecości. Tego, co wyznawała heroicznie, to ten czyn jest jej. Wiadomo, została zamęczona przez rosyjskiego żołdaka na początku I wojny światowej. Zabita po prostu.
No, to jest
był cykl też audycji o niej w czasie wzrastania. Ksiądz Zbyszek Kucharski, którego serdecznie pozdrawiamy od KSM-u w Polsce, miał właśnie ten cykl o błogosławionej Karolinie Kuskównej. Także myślimy, że można tutaj w tą stronę pójść. Ważne, żeby szukać. A ksiądz Jerzy, a może być, można się modlić do księdza Jerzego, tak?
Tak.
Błogosławionego. Błogosławiony księże Jerzy, znasz mnie, pomagaj mi w tym wszystkim, obdarzaj mnie tymi też swoimi cnotami, które ty posiadasz. Bo dlaczego właśnie cię fascynuje? Powiedz właśnie, bo to też mnie ciekawi. Dlaczego aż tak bardzo on cię fascynuje?
No szczerze muszę się przyznać, że jak zaczęłam słuchać Radia Maryja, to było tak około 5 lat temu, to zafascynowała mnie piosenka, która była w piosence tygodnia właśnie o księdzu Jerzym. No i tak jak...
Znasz tytuł tej piosenki? Przepraszam,
tak.
Jaki tytuł?
To była piosenka napisana do jakiegoś filmu o księdzu Jerzym. Już teraz chyba nie pamiętam, jaki to był dokładnie tytuł.
Aha.
No i tak jakoś mi się spodobała, no i później jakoś tak się zafascynowałam, że poszłam też na ten film, no i tak jakoś...
No świetnie. Ale coś takiego ciekawego w jego życiu?
No też mi się podoba, że właśnie żył w tych trudnych czasach teraz, prawda, jak było ten komunistyczne władze, no i tak sprzeciwiał się tym złym politykom i w ogóle, no i wspierał też ludzi, prawda, i nawracał.
No tak. Czyli był z tymi, którzy potrzebowali go.
Tak.
To jest też ważne. Ważna cecha i spełniał po prostu to, do czego był posłany. I to jest niesamowite. Po prostu on robił to, co trzeba. Dziękujemy ci, Wiktorio, i myślę, że uda się, co?
No też mam nadzieję.
Pozdrawiam cię serdecznie.
Z Panem Bogiem.
No także ciekawe tutaj pytania się rodzą. Ale też robicie właśnie te przygotowania, tutaj się zwracam do pani Joli, do ojca Marka, do bierzmowania, no bo jest jakieś przygotowanie, bo ktoś się zapyta, no po co te przygotowania, nie można tak sobie pójść?
No nie można, bo ten trening, o którym właśnie, tutaj mówimy, odnosząc trening, się tak. do tego obrazu ciągle.
Ale czy widzicie później owoce tego treningu?
Ja myślę, że chyba najlepszym owocami jest oczywiście wielu owoców nie widzimy, bo to, co najważniejsze, dokonuje się w sercu gdzieś tam człowieka i pewnie wiele owoców przyjdzie później. Tu chociażby Wiktor mówił o tym też, czy jakieś inne głosy. Natomiast takim namacalnym, wyraźnym owocem, też skutkiem tego przygotowania i samego bierzmowania i działania Ducha Świętego, jest to, że ci młodzi po bierzmowaniu chcą zostawać, żeby razem z dorosłymi animatorami pomagać.
Zaraz do tego wrócimy i witamy na naszej antenie.
Będzie pochwalony Jezus Maria Zawsze.
Teraz i zawsze, ojca dyrektora.
Słyszałem, właśnie pozdrawiam serdecznie, słyszałem Wiktorię jeszcze, i ja mówię, podobni patroni, podobni, no wielkie cechy, wspaniałe, mają też męczennicy z II wojny światowej, jest ich wielu. Ojciec Święty wielu wyniósł na ołtarze i między innymi teraz mnie przychodzi taka wdowa gdzieś chyba z diecezji łomżyńskiej, jeżeli dobrze pamiętam, która oddała swoje życie za synową. Zapomniałem imię, jakie miała. Niezwykle szlachetna osoba. Wiedziała, że synowa spodziewa się dziecka. Hitlerowcy przyszli zabrać iluś ludzi, zamordować mieli i ona wystąpiła, proszę mnie zabrać, a ją zostawić. Tak samo jest wielu męczenników, tak jak, przepraszam, jestem w drodze i tak słucham audycji i wielu męczenników z czasów takiej wojny, męczeństwa w Hiszpanii. Tam była wojna, wojna domowa mówili, ale właśnie to męczenników z rąk komunistycznych. Bardzo wielu i tam wiele niewiast też bardzo dzielnych. Warto, Wiktorio, tak popatrz dalej, świetnie, że zainteresowałeś się księdzem Jerzym. Warto by jeszcze poczytać trochę o nim. Co za postać niesamowita, piękna postać. To teraz nie będę mówił. Mnie on też zafascynował bardzo, bardzo. Tak. Ale mamy podobnych ludzi, podobne cechy, podobnie występowali w obronie Pana Boga, praw Bożych i ludzkich. Także to może tyle. Dziękuję, przepraszam, szczęść Bożej.
Dziękuję.
Rozwoju rzeczywiście wielkiego. Żebyście byli świadkami Chrystusa, wszyscy, którzy przyjmiecie bierzmowanie. Właścicielami Jego miłości. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, a to świadectwo nasze będzie można już w najbliższym czasie, właśnie 25 maja wyznać, bo ja jako człowiek potrzebuję wyznania tego, że wierzę i potrzebuję też wyznania razem z moimi kolegami, koleżankami, bo widzę, że jest nas więcej. Ja nie jestem sam w tym wszystkim, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, którzy chcą żyć tak, jak Jezus Chrystus chce, abyśmy żyli.
Raz, dwa, trzy i niech się stanie czysto. Pokolenie.
Mężczyźni, w was jest siła, wiecie o tym, nie?
Talita kum, mówię ci chłopcze, stań.
Pamiętacie?
Wszystko więc, co otrzymaliśmy od Boga, otrzymaliśmy przez posługę daru ojcostwa i macierzyństwa naszych rodziców. Nie mamy nic, czego nie otrzymalibyśmy z darem życia. To dar życia warunkuje wszystkie inne dary.
Taki był klimat 14. Pielgrzymki Młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę.
Alleluja, Ido! Alleluja, Ido! Alleluja, Ina! Multiplex!
Było wiele radości i entuzjazmu, tańca i zabawy, modlitwy i spotkania z Matką Bożą. To była 14. pielgrzymka młodych z Radiem Maryja na Jasną Górę, a już przed nami 15. Dwudziestego piątego maja w roku 2013. Byłeś ostatnio, przyjedź i teraz i zaproś innych.
Tak jak to zrobił twój duch.
I tylko przypomnę, że zaczynamy o godzinie 18:00. Jest to czas taki właśnie poznania się, tak, zawiązania wspólnoty, to jest ważne, tak jak tutaj na tym kursie Alfa, czyli się poznajemy. opadają te wszystkie jakieś tam, jak to się mówi, te bariery, tak? Mm-hmm. Później mamy świetną część dotyczącą warsztatów multimedialnych, takich medialnych, czyli działania, no... Zobaczycie zresztą, a zrobimy taką ciekawą rzecz, bardzo ciekawą rzecz, bo wybierzemy któregoś z was i coś z nim ciekawego zrobimy, ale tego nie chcemy do końca zdradzać. Następnie o godzinie 19:00 msza święta, przewodniczy ksiądz biskup Ireneusz Pękalski, a homilię głosi ksiądz Bogusław Jaworowski. I następnie 21 apel jasnogórski i później uwielbienie Boga wspólne właśnie takimi znanymi naszymi śpiewami. I podczas tego będzie właśnie wyznanie, takie wspólne wyznanie, znowu takie będzie symboliczne, właśnie w Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem. Oczywiście to się dokona podczas Eucharystii, ale później jeszcze to przypieczętujemy pewnymi symbolami i znakami, o których jeszcze wam powiemy. Serdecznie zapraszamy na wyznanie wiary, na Jasną Górę, 23 godziny, minuty po godzinie 23. Rozmawiamy na temat następnego kroku i kroku do przodu właśnie w naszej wierze, czyli bierzmowaniu. Tutaj pani Jola zaczęła opowiadać o tych owocach bierzmowania, że widać te owoce.
Tak, widać owoce, zwłaszcza w tych, którzy po przyjęciu sakramentu bierzmowania sami pytają, co możemy zrobić, żeby zaangażować się w pomoc w przygotowaniu dla następnej grupy, dla naszych młodszych kolegów. Bo zasadą prowadzenia kursu Alfa, który robimy w naszej parafii, jest to, że oprócz animatorów dorosłych są animatorzy, są pomocnicy młodzieżowi. I to jest też, wydaje mi się, że takie niesamowite doświadczenie dla tych młodych, tak jak rozmawiamy. Może zaraz tutaj będziecie mogli też powiedzieć.
I też Wiktor o tym wspominał, nie?
Tak, Wiktor o tym wspominał. Sam po i wielu, już teraz przez te 8 lat rzeczywiście to jest sztab ludzi młodych, którzy się przewinęli. Po przyjęciu sakramentu bierzmowania zostają, żeby pomagać, tak jak potrafią. Ktoś umie śpiewać, więc śpiewa. Ktoś chce pomagać od strony technicznej, więc przynosi stoły, nakrywa, rozkłada te chipsy. Ktoś chce być pomocnikiem animatora, bo taką rolę dla tych młodych na początku mamy. Później dorastają i na przykład w klasie szkoły średniej po 2-3 latach stają się samodzielnymi animatorami. Także to jest taki sposób też nadawania świadectwa i ja myślę, że wcale nie proste tak stanąć teraz i zaświadczyć, dla mnie Jezus jest ważny i ja tu staję przed wami i chcę mówić o nim. Właśnie do swoim rówieśnikom, trochę młodszym, o rok, o dwa. A więc co jest
Bartek, nowoc? Uczestniczysz w tym jakoś?
Tak, właśnie. Ja jestem pomocnikiem animatora, no i z jednej strony zgłosiłem się, żeby pomóc tym młodym ludziom, którzy się przygotowują do sakramentu bierzmowania. Dlaczego się zgłosiłem? Bo chciałem pokazać, że ja mogę pomóc ludziom, którzy potrzebują wsparcia nie tylko starszych, czyli takich ludzi już, którzy coś wiedzą, ale także tych takich młodszych, rówieśników po prostu. O. Czemu oni nie mogą być tacy sami, na przykład jak ja jestem? Chciałem ich pomóc im iść za Chrystusem taką drogą, jaką ja szedłem, gdy byłem w tym samym czasie, co oni teraz są. Pomoc moja wynika z tego, że na przykład często na spotkaniach rozmawiam z nimi, albo oni się mnie pytają o jakieś rzeczy, które potrzebują. Często bardziej się otwierają do mnie, chcą, czy także do animatora, chcą rozmawiać, ponieważ niekiedy...
Bo jesteś rówieśnikiem.
Tak, dokładnie, jestem w tym samym wieku, rok starszy. Oni czują taką jakby troszeczkę jedność. Czują, że jesteśmy na tym samym poziomie i chcą spytać, jak ja to poczułem, jak ja się tutaj znalazłem. Chcą poczuć po prostu, jak ja czuję Chrystusa.
Sebastian, a ty dopiero co przyjąłeś bierzmowanie.
Tak.
I co będziesz robił teraz?
No, w związku tak z bierzmowaniem tutaj w parafii, to ja tak też zamierzałem zostać pomocnikiem animatora, ale to tak, No to się zobaczy, jak mi się uda.
Jak się uda, jak przejdziemy testy te wszystkie, tak?
No, tak. Testy napisane już, nie?
No, oczywiście żart, tak? Czy są testy?
Nie ma testów, ale formacja jest, bo to jest potrzebne, to jest ważne. Spotykamy się, żeby rozmawiać o tych trudnych sytuacjach, które w grupach mogą być. Modlimy się razem. Młodsi animatorzy mają wsparcie u starszych, u ojca. To jest bardzo ważne. Wzajemnie, i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę fenomenalne dla mnie doświadczenie, współpraca z tymi młodymi, bo z jednej strony my możemy dać jakieś tam swoje doświadczenie, pewną wiedzę, a oni taką świeżość, spojrzeniem właśnie młodych dzisiaj na Boga, pokazują nam starszym, jak dzisiaj młodzi przeżywają Boga, jakie są ich problemy, jak docierać. Więc to takie wzajemne uzupełnianie się i myślę, że naprawdę dobre owoce. No, może takim jednym z faktów tego, jak ci młodzi odbierają, bo o co chodzi w tym przygotowaniu, to nie nam ma się to podobać. To ma się podobać tym, do których to adresujemy, do których to kierujemy. I w czasie kolędy, tak zwanej kolędy, prawda, wizyty duszpasterskiej w naszej parafii, ojcowie przynoszą takie informacje z domów. Rodzice czasami pytają, co wy tam z tą moją córką, z tymi młodymi robicie, że oni chcą przychodzić do kościoła, że chcą przychodzić co czwartek, idą czy tam co piątek w tym roku i nie marudzą. Tak czasami ciężko było ich wypchnąć na niedzielną mszę świętą, a teraz na te spotkania regularnie no chcą przychodzić. Co wy tam takiego robicie? A więc to też taki ważny dla nas głos, że gdzieś tam ta forma, to w jaki sposób to robimy jest ważne.
I właśnie o tym też piszą ludzie na Facebooku Czas Wzrastania. Ewa pisze tak. Z wielkim utęsknieniem oczekiwałam na dar Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Wierzyłam, że On da mi moc do bycia wierną Bogu i do odważnego świadczenia o mojej wierze wszędzie, gdzie On mnie pośle. Myślę, że to właśnie jest istotą tego sakramentu. Dawanie świadectwa o swojej wierze w Chrystusa w świecie, w swoim środowisku. Do tego wydarzenia starannie przygotowywał naszą grupę dziewczyn animator ksiądz Tadeusz Bronakowski, obecny biskup pomocniczy łomżyński. Bardzo miło wspominam te spotkania, formacje. To właśnie te dyskusje, ćwiczenia były dla mnie początkiem dobrych pragnień i planów na życie. Do tej pory je pamiętam. Na bierzmowaniu przyjęłam imię Teresa od imienia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Najpierw czytałam życiorys wielu świętych i szukałam takiej świętej, która byłaby mi bliska i która dobrze by mnie rozumiała, do której mogłabym się uciekać, modlić się, szukając wsparcia w wierze. Jakie były pierwsze owoce tego sakramentu? Po bierzmowaniu wyrzuciłam wszystkie szkodliwe dla mnie gazety, które kolekcjonowałam. I tutaj wymienia tytuły, nie będę wymieniał z racji wiadomych. A na ścianie zamiast plakatu ulubionego zespołu powiesiłam krzyż. Później owocem sakramentu bierzmowania było wstąpienie do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym i nabożeństwo do Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie rozwijać się w wierze, nie jesteśmy w stanie kochać, ani nawet powiedzieć, że Jezus jest naszym Bogiem i Panem. Często modliłam się o dar Ducha Świętego właśnie i w liceum, na maturze, na studiach. Będę pamiętać ten dzień jako wyjątkowo uroczyste i podniosłe święto. No ciekawe świadectwo. Takie, a szczególnie piękne. Tutaj, nie? Że i te plakaty gdzieś tam zdarte, czy wyrzucenie, właśnie, zobaczyła, że otworzyły się oczy, tak? Otworzyły się oczy i patrzy, no co ja czytam, jakieś gazetki, nie wiem. Teraz można było powiedzieć, zablokowałem pewne strony w internecie, tak? Można tak sobie powiedzieć dzisiaj. No co ja patrzę, to jest siano, nie, słoma, w ogóle jakieś takie, co to wnosi do mojego życia? Można by było tak powiedzieć. Od tej pory chcę inaczej i jestem w stanie. Jestem w stanie, jeżeli ktoś jeszcze się z tym zmaga, gdzieś tam coś, że nie wie, bo to jest takie życie, a takie, jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie właśnie pójść drogą, tylko poddać się właśnie Bogu i tym darom Ducha Świętego. Nie wiem, czy dobrze mówię, ojcze Marku.
Bardzo dobrze.
Ja nie jestem twoim przełożonym ani twoim proboszczem.
Mimo wszystko.
I właśnie, no bo ten czas nam już się, ale dlaczego się kończy? I to jest to pytanie. Dlaczego? Trudno. Jeszcze przeczytajmy jedną rzecz. Jeden słuchacz napisał. Przy okazji chciałbym przestrzec wiele osób, które niestety traktują bierzmowanie jak tylko gest biskupa, bez żadnej mocy duchowej. Tak uważałem i ja, i dzisiaj widzę, jak wiele się zmieniło w moim życiu. Właśnie od momentu przyjęcia darów Ducha Świętego. Wtedy nie spodziewałem się takiego działania. Nie popełniajcie błędu mojego i błędu wielu innych. Nie zamykajcie tego niesamowitego daru w indeksie do wypełnienia. Dzięki, Ernest, za to słowo. Ja, pomimo to, nawet przychodził tak... Pan Bóg działa. Pan Bóg działa. My mamy taką świadomość, jaką mamy, nie? W danym momencie.
Tak. My nieustannie, każdego roku, takie doświadczenie, że siejemy. Mamy robić to, co do nas po ludzku należy jak najlepiej, ale tak naprawdę to Duch Święty dotyka serca, to Duch Święty zmienia, to Duch Święty przekonuje. Czasami w najmniej oczekiwanym momencie dla nas, ludzi, po prostu to on działa i to jest to, co najważniejsze też w tym przygotowaniu do sakramentu i za każdym razem, po prostu nie ma recepty na drugiego człowieka. Nawet jak szukamy form, sposobów docierania, to tak naprawdę Duch Święty podpowiada jak z miłością, jak to zrobić, żeby przekazać to, co dla nas najważniejsze, to czym żyjemy.
Za chwilę będzie nasza modlitwa, liturgia godzin, ale wcześniej właśnie chciałbym, aby to wybrzmiało tak na koniec audycji, tak jak to wybrzmiało na początku, to porównanie. No bo to dla mnie naprawdę niesamowite wrażenie zrobiło, jak to widziałem ten film, kiedy było pasowanie na rycerze i te słowa, które wypowiada ojciec, rycerz do syna, który był kowalem, który niedawno się dowiedział, że to jest jego ojciec, ale który był kowalem, był zupełnie innym człowiekiem. Kowal to wtedy, to bardzo dobre w ogóle było chyba i bardzo dobry płatny zawód. Bardzo dobrze, bo to wiadomo, ale dobrze. I on mówi, uklęknij, czyli ważna postawa. Otrzymuje dar pewien w tym momencie. Nie lękaj się w obliczu wroga. To jest, przecież można sobie od razu przetransponować te wszystkie słowa na naszą wiarę, jakby Bóg to do nas mówił, czy święty Paweł do Tymoteusza. Nie lękaj się w obliczu wroga. Bądź odważny i prawy, by przypodobać się Bogu. Mów zawsze prawdę, nawet gdybyś miał to życiem przepłacić. Mocne słowa. Ochraniaj bezbronnych i nie czyń podłości. Oto twoja przysięga. I właśnie ten uderzenie w twarz, a to, żebyś zapamiętał. I to jest to. Powstań rycerzu i baronie Ibelinu. Broń króla, a gdy króla nie będzie, broń poddanych. Można byłoby jeszcze do tego dodać werset z psalmu 45. Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu. Właśnie twoją chlubę i ozdobę. Właśnie to się dzieje w bierzmowaniu. Wtedy dostajemy takiej mocy i jesteśmy obdarowani taką godnością, jak wtedy rycerze. A zachęcam do czytania gdzieś książek o rycerzach, może ich postudiowania tego, kim był rycerz. Niesamowity etos i kto by dzisiaj nie chciał być rycerzem, jakby był w tamtych czasach. Jakbyśmy się mieli przenieść w czasie. Ale dobrze, bo znowu zaczynamy.
Znowu inspiracje.
O to chodzi, żebyśmy byli świadkami, i to mężnymi świadkami, z podniesioną głową, bo mamy tego trenera, wracamy na boisko, tak? Który jest najlepszym trenerem, nie ma lepszego trenera. Mało tego, ten mecz jest do wygrania, ale tylko czy ja będę wtedy w tym zawodnikiem, w tej wygranej drużynie, czy nie?
Czy będę słuchał trenera,
tak.
Ale czy będę też miał współpracować z innymi? Sam też nie strzelę gole. Nie?
Bo trener ma wskazówki dla wszystkich.
No właśnie.
I wiadomo, że jeżeli posłuchamy jego wskazówek, mecz jest wygrany. I nie ma innej możliwości. Mecz jest wygrany.
Czyli jak posłucham Pana Boga, będę w kościele, żył jako w tej drużynie.
Z podniesioną głową.
Wygrywam mężny, życie.
Z tym mieczem wiary. I dlatego... Ale już w ogóle apel taki na koniec. Chodzi o to, żeby mężnie wyznawać wiarę.